To co, zaczynamy?
Najbardziej taką opcją, która może najwięcej rozdrawiać, jest pewnie Liga Polskich Rodzin, bo tam są
Super partia, kurwo! Super partia!
No widzi pan!
Super partia!
Proszę bardzo!
Cześć, słuchacie 79. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Konrad Okoński, nadzieja chrześcijańskiego hip-hopu.
I Mateusz Żarkowski, rekin owski.
W dzisiejszym odcinku rozkminy, urodzony do zawodu.
Ty głupi sierściuchu.
Fuck yeah, back to the future.
Reguła azjatyckiego dziecka.
Za mundurem panny oraz inne przygody w pociągu.
Wiadomości i informacje w czasie przedwyborczym.
Bipki, dziwki i koks.
I Firefox. Han Solo.
Roboty obcej cywilizacji oraz newsy. America.
Snake? Snake? Snake!
Hoverboard. Co ja powiedziałem? Hoverboard. Być może po raz ostatni. Przedostatni.
Moralne to przeszłość.
Zamach natury.
Kurwa, Konrad.
Nie mówiłem dzisiaj przez cały dzień jeszcze.
Chciałbym dosadnie odmówić i chyba mam pomysł.
Dentysta, na jakiego zasługujemy, oraz piłka w trybuny i after show. Nie miałem dzisiaj nastroju na uuu. Także cieszę się, że przejąłeś na siebie tą odpowiedzialność.
Mogłeś zrobić takie, tak, jeżeli życie jest ciężkie, możesz zrobić takie after show.
Ronald Weasley, it's after show.
Konrad Okoński, it's after show. Powinniśmy zrobić taki bumper właśnie do tego.
Totalnie. No. Zrobię.
Zrobię. Możesz wyciąć z tego. After show.
Urodzony do zawodu.
Urodzony do zawodu. To jest do naszego covera. Dzisiaj byłem w szpitalu.
Byłeś w szpitalu?
Tak.
Coś się stało, czy poszedłeś tak popatrzeć na chorych?
No, tak. I poszedłem na onkologię pośmiać się z dzieci. To robię. Jak mam wcześniej skończę pracę, to zawsze wychodzę w czwartek i jadę na onkologię pośmiać się z dzieci. I porysować im po główkach permanentnym markerem.
Jesteś bohaterem.
Rysuję im włosy takie jak w pistaszkach, takie składające się z trzech linii. I podczas rejestracji, bo to nie jest tak, że możesz po prostu wejść na onkologię i patrzeć na dzieci, musisz się zarejestrować, więc podczas rejestracji miałem taką sytuację, że patrzę, babka coś tam klepie w swój komputer, a ja patrzę i na ręce, pod ręką ma taką kartkę. I tak mówię, proszę pani, może pani mi zrobić tego zdjęcie? I takiej podaję telefon, ona mówi, nie, proszę sobie zrobić, nie? I jest karteczka, na której jest napisane i tak moje sprawne oko, wiesz, dziennikarza podcastowego łapie jedyną słuszną rzecz na tym, czyli napis urolog, doktor Fiutowski i w nawiasach do kontroli.
Może musiała to wywołać, to jeszcze lepiej.
Właśnie, zastanawiam się, czy faktycznie istnieje taki urolog, który urodził się... I teraz pytam, w ogóle, czy to jest superbohater? Czy to jest doktor Fiutowski, najlepszy urolog na świecie? I że oni muszą teraz go zweryfikować, bo on nie jest z tego szpitala, tylko wiesz, ktoś się powołał na niego i muszą powiedzieć, czy istnieje taki ktoś w ogóle? To jest tajemniczy urolog.
Kurwa, może ktoś zrobił taką scenę z filmu, że wiesz, wchodzisz na salę operacyjną i wszyscy myślą, że jesteś tym lekarzem, który przyjechał zrobić operację. I pytają cię, jak się wiesz, co powiedzieć, ale wszedłeś na urologię, to mówisz, że nazywa się Fiutowski.
Wygląda w ogóle jak taki oszust, który, wiesz, musiał wszedł gdzieś i powiedział, no jestem najlepszym urologiem, nazywam się i patrzy po pokoju, ale jako, że to jest urologia, to są same zdjęcia, wiesz, przekroi penisa. Nazywam się doktor Fiut i są narty na ścianach. Ski. Kurwa.
Chujowe nazwisko.
Bill Brama.
No ale co?
My name is Peter Griffin. Damn.
Mógłbyś być policjantem, bo przynajmniej wtedy może się pośmiać ktoś, kto dostał mandat od ciebie. Możesz być...
No, możesz być chujowym policjantem, że łapać ludzi i podsadzać im dowody i będziesz wtedy takim fiutem.
I w ogóle, jak Jan Fiutowski to byłaby dobra ksywa dla aktora porno, taka wiesz, że wymyślę sobie pseudonim.
To jest polska wersja, jak właśnie James o Dean. Tym gadaliśmy o tym kiedyś. Taki porno imiona i to jest dobre porno imię dla Polaka. Mm. Jan Fiutowski.
Aleks Fiutowski. No?
Śluby, wesela.
Dick Flavor.
Wesela, pogrzeby.
Naprawa drabin.
Naprawa drabin. DJ-owa, ten, konferansjerka.
Muszę opowiedzieć historię o kocie. Ja wiem, że historia o kocie to jest najniższy poziom humoru zaraz po mimach, nie? Ale to, co no. stare się działo dzisiaj, to jest, to przekracza wszelkie granice. Kojarzysz, jak kot od czasu do czasu nabierze takiej chętki, żeby polować i on biega po całym mieszkaniu i próbuje się przed tobą chować i uciekać ci, ale potem na ciebie wyskakuje, kiedy idziesz tyłem do niego. Kojarzysz?
No.
No to działa, jeśli masz mądrego kota, a nie takiego debila jak nasz. Słuchaj, ja idę do kuchni. Ten kot domyśla się przecież, gdzie ja idę, bo to nie jest tak, że ja chodzę do 5-40 miejsc w tym mieszkaniu, tylko w jedno, dwa.
Ale znaczy, i tak... że wasze mieszkanie jest prawie jednym miejscem.
Słuchaj, to co ja o tym teraz mówię, to jest dopiero wstęp, stary. Ten kot obiega kanapę, żeby mnie zaskoczyć, ale akurat wbiega w takim momencie zza tej kanapy, że wbiega prosto w moje nogi, wpierdala się w nie i ucieka w taki bardzo spanikowany sposób. Wiesz, ona się nie zastanowi, nie odskoczy do tyłu sprytnie i się nie schowa, tylko zaczyna odbiegać tak praktycznie twarzą po moich nogach, nie? Tak zupełnie straciła kontrolę nad czymkolwiek. Ale to nic, bo ja się, wiesz, wstawiam wodę na kawę, idę do kibla i zaczynam sikać do kibla. Co to robi kot teraz? To kot dalej chce mieć moje zainteresowanie, więc kot wskakuje na kibel w momencie, kiedy strumień moczu leci akurat do muszli.
Czyli generalnie łapie to wszystko.
Osikałem całego kota, stary. I czułem się strasznie źle, bo tak mi szkoda tego kota, przecież nie będzie biegał osikany moim moczem. Więc złapałem ją, Monika. I umyłem ją taką ścierką mokrą, wiesz, do tyłków dzieci, co się wyciera tyłek tym dzieci.
Ja bym zostawił ten mocz, powiedziałbym, spojrzałbym jej głęboko w oczy i powiedział, teraz jesteś moja.
Moniczko, jeśli ona jest mokra, to jest od ściereczki, ona jest czysta. Nie miałem... Monika mówi, że tuliła kota przez chwilę i czuła mokro. Ale to była ścierka. No. Także nie miałem serca kota zostawić w takim
Teraz
stanie.
Monika też jest twoja.
Wszystko jest moje, oznaczyłem cały świat.
Jesteś idealnym psem.
Jestem idealnym psem. O Jezus. Fuck yeah, Back to the Future. Słuchaj tego. Wczoraj był dzień Back to the Future, oglądaliśmy filmy.
Oglądaliśmy.
I cały świat oszalał generalnie. Wszystkie firmy, które tylko mogły wykorzystać Powrót do Przyszłości w jakikolwiek sposób, zrobiły reklamy z tej okazji. I powiem ci, że tak naprawdę to mi miło, że to zrobili, bo tak się cieszyłem, że cały świat zwariował na punkcie mojego ulubionego filmu. Także nie o tym chcę mówić, ale podobało mi się jedna rzecz. Policja z Surrey, to wiesz, to jest, czy Surrey, nie wiem jak to się czyta, to jest jeden z tych takich stanów w Anglii.
Powiedz, że złapali kolesia, który przekroczył prędkość i go wypuścili, bo jechał idealnie tyle.
Nie, wkleili taki zajebisty fotomontaż, gdzie policjant próbuje złapać, wiesz, radarem prędkość, a na podłodze, a na jezdni są te płomienne ślady i obracająca się tablica rejestracyjna Autotime. I jest tekst. Drogi, tam gdzie idziemy, nie potrzebujemy dróg. Ale 88 w limicie do 30 da ci punkty i mandat w każdym czasie. W każdej linii czasowej.
No nie.
Jak nie?
No dinozaury nie wystawią ci mandatu.
No prawdopodobnie nie, ale w każdej linii czasowej.
Nie na niemieckich, na niemieckich autostradach.
I w przyszłości prawdopodobnie też by ci nie dali, bo w przyszłości latasz, także musisz pewnie latać dosyć szybko. W 2015 roku. Za 30 lat.
W ogóle zrobiliśmy wczoraj takie rozpoznanie, nie? Rzeczy, które przewidzieli dobrze i takie, które były, nie, które gdzieś umknęły, nie? Tak jak umarły latające samochody i latające deskolotki, nie? No to tak, rzeczy, które zrobili, to już na przykład przewidzieli drony bardzo dobrze. Tam był obrazek, tam był taki motyw, że koleś dron wyprowadza psa, nie? I że dron nagrywa wiadomości, jak Biff się wbija w ratusz. Nie
tak,
Biff, tylko
chyba
Griff.
Też publikuje te wiadomości automatycznie. Tak mi się wydaje, że też dron, że, nie wiem, że ktoś nie pisał ktoś tego artykułu, tylko, a może się mylę. Ale to, czego nie przewidzieli, stary, to był internet. Nie było żadnego rodzaju sieci, o której byłoby wspomniane w filmie w jakikolwiek sposób. I wiadomości były wysyłane faksem. Te maszyny, w ogóle, że 30 lat temu ktoś uważał, że przyszłość to jest, że ktoś będzie miał więcej maszyn faksowych.
No i to, że ciągle mieli gazetę. Tak. W 2015, jest... a nie wszyscy biegali z tablet. W ogóle ludzie ze sobą rozmawiali, a nie wszyscy patrzyli w swój telefon.
Słuchaj, jest rok 85. Kręcimy film, który dzieje się w przyszłości. Co jest nowoczesne? Telewizory. W takim razie w barze zróbmy 30 telewizorów na ścianie.
Tak, bo więcej to jest lepiej.
Więcej to jest nowsze.
Jeśli nie mamy jeśli nie jakość, to przynajmniej ilość. Biorąc pod uwagę to, że... bo to też to jest ten dowcip z samego początku pierwszej części. Jak on mówi, że mają dwa telewizory, jeden w kuchni, a gdzieś tam. I komentują to, rodzina jego matki komentuje to. Nie, żartują, nikt nie ma dwóch telewizorów. On żartuje, nikt nie ma dwóch telewizorów.
Ja, te filmy są naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre. Jeszcze została nam trzecia część, nie wiem, kiedy ją zobaczymy, może w piątek, zobaczymy.
Może to wejdzie, no. No ja uważam, że Powrót do przyszłości, ta dwójka jest taką, jeśli chodzi o sequelowe rzeczy, to jest chyba jednym z lepszych sequeli.
No jest naprawdę dobra.
Chociaż ale trochę mi zepsuło.
Trójki nie wolę.
Ale nie, mam na myśli kontynuację, sequeli jako dwójeczek takich. Mm-hmm. Czyli kontynuacji w sensie, no mi się bardzo podoba to, że to właśnie on wraca do fabuły pierwszej części, tak? Czyli i tak. Przekrada się pomiędzy sobą tak jakby, nie? Więc ty jednocześnie przypominasz sobie jedynkę tak jakby i w sensie jest to, dla mnie jest to bardzo udany po prostu, udany motyw, nie?
Tak, tak, zagranie na motywach z pierwszej części, zajebista sprawa to jest. Ja też uwielbiam ten motyw.
Ale dużo rzeczy, co oglądaliśmy na przykład, zwracają uwagę, czego nie zauważyłem wcześniej, czyli na przykład to, że ta Jennifer ona się nazywała?
Mhm, chyba tak.
Że dziewczyna Martiego właśnie jest inną aktorką i musieli nagrać całą scenę zupełnie odwrotnie. Jeszcze raz, żeby tego nie było widać tak jakby, nie?
Tak, tak, tak. Znaczy, no kilku aktorów się zmienia, ale faktycznie jest to tyle dobrze zrobione, że nie zauważysz, jeszcze, że ktoś nie powie.
No i jeszcze to, że nie planowali robić drugiej części. Planowali zrobić trzecią, kiedy kręcili drugą, ale drugiej nie planowali i na przykład dlatego mówią, że gdybyśmy planowali od początku, to na przykład nie wsadzilibyśmy Jennifer do tego, do DeLoreana, bo nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić.
De fakt. No i zostawili ją na tym. Zostawili ją na podwórku.
Jest kobieta twojego życia? Super, wrzućmy ją za śmietnik.
Na pewno wszystko będzie w porządku. Spoiler, nie będzie. Ale może wyjdzie im to na dobre, Mateusz. Zobaczymy w trzeciej części. Reguła azjatyckiego dziecka.
To jest bardzo fajna rzecz. Gadaliśmy trochę o tym wczoraj, ale żeby tak podsumować to. Widziałem ostatnio taki band smyczkowy, gdzie czwórka takich azjatyckich dzieci właśnie w jakimś takim ala talent show grają Michaela Jacksona, Double Tempo. Nie, czyli dwa razy szybciej, chyba Smooth Criminal. Grają na skrzypcach i jeszcze wrzucają się, wiesz, jest to na skrzypcach, przy paru skrzypcach wygląda to w ten sposób, że grają w kanonie czasami, nie? I to jest, raz, że to jest double tempo, a dwa, jakby mają to tak wyczajone, że między sobą potrafią się, wiesz, włączyć, no brzmi to niesamowicie, nie? I tak zacząłem się zastanawiać, no. Skoro te dzieci mają, powiedzmy, po może 10 lat maksymalnie, wiesz, one niedawno w ogóle uczyły się stać, nie? Niedawno ich sztuczką to było w ogóle stanie prosto i robienie, wiesz, nie do pieluchy. A teraz napierdalają na smyczkach i to jest, tak jak zawsze mówią, no nieważne co robisz, zawsze gdzieś będzie azjatyckie dziecko, które jest lepsze od ciebie w robieniu tego, co robisz. Tak, to jest strasznie fajne, żeby też spojrzeć na to, że skoro dzieci mają po, wiesz... 6-7 lat i robią tego typu rzeczy, no to znaczy, że ty w 3 lata możesz dojść spokojnie do takiego poziomu.
Mam kontrargument na to.
No.
Cytując bohatera GTA San Andreas, you learn pretty fast with police on your ass. I tutaj chodzi o to, że te dzieci mają bardzo dużą motywację, bo jeśli one się nie nauczą grać na tych skrzypcach, to ich rodzina zostanie rozstrzelana.
Zrzucona ze skały wsparcie.
Tak, bo to Chiny, tam wiesz, te dzieci mają wystąpić przed ich tym jakimś liderem, którego imienia nie będę wymawiał, ponieważ zostaliśmy opierdoleni, że źle wymawiamy.
Nawet nie są Chiny, Korea.
Ma Korea, przepraszam. To jest bardzo blisko. W każdym razie, w takich krajach te dzieci mają nóż na gardle, przysłowiowy i literalny, w sensie dosłowny. Tak myślę. Znaczy, wciąż, jeśli, wiesz, potrafisz zmotywować samego siebie tak mocno, jak te dzieci są zmotywowane, to na pewno się nauczysz. Masz rację.
No, nie ma nic lepszego, niż po prostu grozić ludziom śmiercią.
Tak, poza tym...
Żeby zmotywować ich do czegoś.
Nawet zmotywowane dziecko jest głupsze niż przykładowy dorosły, dowolny, nie? Także wydaje mi się, że tak, masz rację, można się nauczyć tych rzeczy. Trzeba zrobić eksperyment, ale nie chcę mi się w skrypce inwestować, to jest droga sprawa bardzo, tak słyszałem.
No, mi się wydaje też, że dorośli są leniwi po prostu, a dzieci, wiesz, nie mają nic lepszego do roboty. Poza tym dzieci chcą być, wiesz, akceptowane i kochane. Mm? A dorośli już nie mają takiej potrzeby.
No, z dzieckiem też łatwo jest tak zrobić, że na przykład ty wiesz, co to są gry komputerowe i wiesz, że są fajniejsze niż nauka gry na instrumencie, ale dziecko może nie wiedzieć, jeśli mu nie pokażesz gier komputerowych. Może myśleć, że możesz to jest rozrywka.
Możesz go karać czekoladą i grami komputerowymi, a nagradzać skrzypcami.
Kurwa, byś stworzył dziwne dziecko.
To jest moje dziecko.
O Jezus, stary. Za mundurem panny oraz inne przygody w pociągu.
Brzmi jak niesko.
No?
Za mundurem panny oraz inne przygody w pociągu sznurem. Nie wiem, tak, brakuje mi tego.
Za mundurem.
I accidentally a Coca-Cola.
Boże. Nienawidzę, kiedy idę w mundurze i podążają za mną inne przygody w pociągu. Bardzo ciężko wejść do restauracji.
Szczególnie, kiedy nie ma torów.
Nie ma torów. Kurwa, pociąg.
W promieniu 100 km nie ma torów.
Byłem w pociągu, wracałem z miejsca, ze Szczecina w weekend. Każdy weekend gdzieś jestem. Także zaraz byłem w Szczecinie, wracałem pociągiem i jedna z ciekawszych rzeczy, które się wydarzyły, to, że przejechał pociąg człowieka. Nie mój pociąg, chciałbym zauważyć. Cudzy pociąg przejechał człowieka. W związku
cudzy
z tym...
Cudzy pociąg przejechał człowieka.
Tak, inny pociąg niż mój. Mój pociąg jest niewinny. Przez co nasz pociąg został wypełniony po brzegi uchodźcami z tamtego pociągu, który nie mógł jechać dalej. Ale siedziałem sobie w przedziale...
Masz szczęście do tego, nie? Że ludzie przy tobie umierają.
No.
Tak w bezpośredniej pośredniej odległości.
To się zdarzyło tylko kilka razy, Mateusz. Przy czym tylko raz widziałem, jak faktycznie ktoś umiera, a teraz w ogóle nic nie widziałem. Nawet nie myślałem o tym, żeby pójść szukać czegoś, bo wiesz.
Ale czy jak jechałeś, spałeś i nagle słyszałeś takie tytysz.
Mówię, to nie mój pociąg przejechał człowieka, także mogłem najwyżej wyobrazić sobie tytysz. Ale za mundurem panny odnosi się do tego, że jechał ze mną w przedziale taki młody koleś, który był na studiach i był w jakiejś szkole wojskowej. I takie dwie laski z nim były. Też w jego wieku takie, że wiesz, zaczynały dopiero studia i tak, wiesz, różne pomysły na życie. Generalnie strasznie sobie byli młodzi ci ludzie, dużo młodsi niż ja i wszystko, co mówiłem, wydawało mi się potwornie głupie. Ale wiesz, brałem poprawkę na to, że są dużo młodsi i ich świat jest zupełnie, obraca się wokół czegoś innego. Ale generalnie...
Ja miałem coś takiego niedawno, jak szedłem uczelnią. I idę sobie korytarzem i widzę tych studentów, nie? I wiesz, to jest pierwszy rok, trzeci, piąty może, nie? Mhm. I patrzę i tak jak pamiętasz, jak jesteś na studiach i idziesz na chwilę do liceum. I widzisz tych wszystkich młodych ludzi, czy tam gimnazjum i patrzysz i mówisz, kurwa mać, jakie dzieci?
No trochę.
W sensie nie widzisz takie coś i dla ciebie wtedy ewidentnie to jest, wiesz, jak jesteś na studiach, to akurat jeszcze, wiesz, wyjechałeś z miasta i tak dalej i jesteś taki zajebisty, nie? Bo jesteś już, wiesz, studentem i w ogóle odpowiedzialności, podatki i wiesz... Wszystko, a potem patrzysz na wiesz, w liceum i tam zupełnie inne, że tak powiem, priorytety są, nie?
No zawsze masz kogoś, kto wydaje ci się bardzo młody, chociaż przed chwilą byłeś dokładnie tą osobą.
Dokładnie i teraz idę przez uczelnię i znowu mam taką sytuację, że widzę właśnie te takie na przykład pierwsze eksperymenty z wąsami u młodych mężczyzn, nie?
Najgorzej.
Wiesz, albo ludzie, którzy już zdążyli się poddać z modą, nie? I wzięli na przykład flanelowe koszule for life. Wiesz, tacy chłopcy, którzy na przykład przechodzą fazę, kiedy pokłócili się z grzebieniem i nie czeszą włosów swoich i zawsze mają takie afro i odcisk od poduszki, no. Wiesz, na swojej takiej bujnej czuprynie, nie? Ale... Ja pamiętam, że ja też taki byłem właśnie.
No tak, właśnie o to mi chodzi, że wiesz, jest taka pora, która jest porą eksperymentów i to jest liceum najczęściej, albo jeśli jesteś ogarnięty, to trochę wcześniej, żeby w liceum już ten uprawiać seks.
Nie, ja uważam właśnie, że eksperymenty są cały czas. I to jest najfajniejsze, że te eksperymenty są właśnie innego rodzaju. Mi się mega podobają te wszystkie rzeczy. A z drugiej strony zastanawiam się, oczywiście jak to ja, to muszę pociągnąć do pewnego ekstremum, nie? Więc sobie wyobrażam, czy kiedy jesteś dziadkiem, to masz tak, że wszyscy wydają ci się dziećmi. Patrzysz na 56-latków i masz wrażenie, że wszyscy są dziećmi.
Tak, ale widzisz takiego starego dziada i myślisz, ten koleś wygląda spoko.
Patrzysz i mówisz, o mój Boże, jakie wszystkie młode i głupie są te dziewczyny, ale patrzysz na 60-70-latkę i mówisz, no, ta ma swoje życie poukładane.
Tak, ona wie, że ty.
Ta ma swoje życie poukładane.
Wiesz, co będzie smutne? Będzie smutne odpalić ten podcast za jakieś 30-40 lat.
Będzie zajebiste właśnie. To jest jedyny powód, tak naprawdę to jest jeden z niewielu powodów, dla którego go nagrywam.
Niewiele tych powodów, to jest jeden z nich.
Że mam wrażenie, że za parę lat to będzie świetna rzecz po prostu.
Możliwe.
Kiedy na przykład, wiesz... ciebie dogoni śmierć, która jak na razie łapie wszystkich innych ludzi i zostanę sam i za parę lat będę mógł, wiesz, dowiedzieć, co się tobie.
Zaplanowałeś już, że umrę. Przed tobą.
Zaplanowałem. To ty zaplanowałeś. To śmierć inaczej. Ty miałeś w swoim życiu jakieś zdarzenie, które sprawiło, że nie umarłeś, ale byłeś blisko. I od tej pory śmierć się o ciebie upomina, jak Final Destination.
A to co mi się... Kiedy miałem takie zdarzenie?
Nie wiem. Może kiedy uderzyłeś się głową o stół, jak jechałeś na snowboardzie, może coś innego, ja nie wiem. Ale ja widzę, że śmierć ciebie goni i ludzie przy tobie umierają.
Mhm. Zastanawiam się, czy miałem coś takiego. Trudno
I
powiedzieć.
Pewnego dnia śmierć ciebie dogoni, Konrad.
No fakt. Znaczy wiesz, no każdego dogoni.
Będzie fajnie, jak wtedy będziesz, minimum 2 lata i będzie to ten odcinek, będę musiał wrócić do tego odcinka. Wszyscy będą mówić, Mateusz przewidział to.
You called it, man. Ale ci będzie głupio, jeżeli umrę.
Będzie mi super głupio. Odcinkiem. Możesz każdemu możesz powiedzieć, umrzesz i wszyscy będą ci powiedzieć, przewidziałeś.
Jeżeli, stary, ja umrę w przeciągu najbliższego tygodnia, to ty masz nagrać odcinek.
Jak masz, ty umrzesz w przeciągu najbliższego tygodnia, to nawet nie będzie mi przykro. Dlaczego? W tym momencie. Bo przewidziałem to idealnie. I'm not even mad.
Przybiegniesz do mnie i krzykniesz, przewidziałem to, high five, i nagle twoja twarz tak opadnie i zrozumiesz, że nigdy, że you'll be hanging forever.
Nie, ja będę tak, zrobię tak jak w Shaun of the Dead, że będę trzymał cię w piwnicy jako zombie po prostu. Ja z tobą w gry komputerowe.
No może to nie być takie proste, będę musisz najpierw
będę grał z tobą zombie. Będę grał z tobą w komputer.
Katastrofa zombie, wszyscy są prawie cały świat jest martwy, jeden człowiek w kapturze przy ognisku mówi, tak naprawdę to ja to wywołałem. Odrzuca kaptur, to jesteś ty, tylko starszy. Masz jeden cyberwszczep na twarzy i mówisz, dawno, dawno temu mój przyjaciel zginął i ja obiecałem sobie, że ożywię go, tak jak żeby było tak jak w Shaun of the Dead, żebyśmy grali na konsoli, a on będzie zombie. Więc stworzyłem wirus zombie.
No, albo zaploaduję ciebie do komputera, nie?
No, to ja bym wolał w ten sposób.
Twoją świadomość. No. Wiesz, jak twoją świadomość, to będzie... Stary, stworzę ciebie, ale ty nie będziesz żył, więc nie będzie twojego mózgu, ale ja zrobię mapę twojego mózgu na podstawie wszystkich podcastów.
Będę strasznym durniem. mógłbyś mi odpalać programy zamiast narkotyków.
That you already are.
W każdym razie, słuchaj, za mundurem tam. No. Skończę szybko. Tu nie ma tak dużo rzeczy. Ten koleś, taki młody żołnierz, on wiesz, bardzo wysoki, postawny chłopak, taki
no
przystojny.
Tak, no, idealny, taki, to jest chłopak mam.
Chłopak
czyli każda mama chce, żeby jej córka miała takiego chłopaka.
Tak. I te dziewczyny stare oczywiście lecą na tego kolesia i to widać. W sensie, to nie jest taki podryw, który jest wyrachowany i ostrożny i bystry. To jest tak, że one się praktycznie ślinią. i wypytują go o różne rzeczy, a on opowiada im, jakie opancerzone pojazdy prowadził i mówi, że nie prowadził jeszcze czołgu.
To uroczo. Jest takie miscommunication. One otwierają usta i wychodzi z nich tylko takie rżni mnie. Zapłodni mnie. A on mówi, no, pojeździ, prowadziłem opancerzony czołg.
Ja bym chciała, żeby taki opancerzony czołg wjechał we mnie. A on mówi, no nie wiem, czy byś chciała. A ona mówi, chciałabym. Nie było tak źle. Było bardzo, to było uroczo, Mateusz.
Czołgi są bardzo niebezpieczne w rejonach cywilizacji.
Było to urocze, ale nie chciałem słuchać tego za bardzo, także oglądałem BoJacka na tablecie.
Trzeba było nagrać kawałek.
Nie, no bez przesady.
Ja dzisiaj, będąc w szpitalu, zrobiłem zdjęcie.
Ale to nie było aż tak.
Jesteś dziennikarzem.
To prawda, jestem poważnym dziennikarzem. Idziemy dalej.
Dlatego ja nie mogłem się powstrzymać.
Ja jestem z ciebie dumny, tak naprawdę. Tylko nie dam sobie po sobie poznać.
Wiadomości i informacje w czasie przedwyborczym.
No.
Mój algorytm, kojarzysz, że czasami masz tak, że masz jakiś algorytm szukania informacji. Czyli na przykład, co jakiś, załóżmy, że masz Face'a i wchodzisz na Face'a i co jakiś czas przeglądasz sobie całą stronę, nie? Mm-hmm. Czy raz dziennie, czy rzadziej, czy tam częściej, nieważne. Wchodzisz i zatrzymujesz się na konkretnych informacjach, niektóre po prostu przechodzisz dalej, nie? Mm-hmm. W czasach przedwyborczych jest tak, że nie wiesz, co akurat przeczytasz. Więc ja sobie zrobiłem taki algorytm w głowie, który jak napotka słowa, takie słowa jak PO, PiS, partia, wybory, cookies, Korwin, to automatycznie omijam tego posta, nie czytam dalej. Napotkam na dane słowo, to już nie czytam dalej, bo mnie to wkurwia, ile tego jest po prostu. Jak każdy na siebie, wiesz, jak każdy na siebie wrzuca, każdy twierdzi, że jest najlepsza, inni kłamią i w ogóle, a poza tym, a wszyscy mówią, że wszyscy kradną, nie?
Wiesz, że za 20 lat wyjdziesz ze swojego mieszkania i pójdziesz na lody i dostaniesz lody z muchami i powiesz, w moich lodach są muchy, a oni powiedzą, no od czasu pokoju z rasą pająków jest tolerancja i teraz wszystkie lody są z muchami.
Jezus Maria, Rick and Morty.
Ponieważ w międzyczasie coś się wydarzyło, ale nawet nie wiesz. Też pająki byś zwrócił uwagę pewnie w wiadomościach. Cholera wie. Wiesz, kto pierwszy by się dowiedział? Ten żołnierz, bo on będzie na pierwszych liniach frontu. Kto wie, może będę z nim walczył przeciwko tobie, jak stworzysz roboty już.
Dokładnie, będzie jechał pociągiem i będą jechały kobiety pająki i one będą chciały, żeby, wiesz, zapłodnił ich larwy.
To będzie pociąg do wojskowego.
A on będzie im tłumaczył, że opancerzone pojazdy są niebezpieczne.
Miałem, stary, jeszcze jedną rozkminę. Związaną z teledyskami, bo ostatnio mówiłeś o Drake'u, nie? Ja tego Drake'a sobie zapuściłem, żeby go posłuchać trochę.
Chrisie D'Elia?
Co D'Elia?
Chris D'Elia robił jakiś ten... Tak, Chris D'Elia robił parodię Drake'a i o tym mówił.
Tak, ale parodii nie widziałem. Widziałem tylko oryginał. Słuchaj,
no jak? Ja nie widziałem oryginału, widziałem tylko parodię.
Myślałem, że mówisz o oryginale. Nieważne, widziałem oryginał. Słuchaj, zobaczyłem na teledysku jedną rzecz, że on potem idzie do swojej chaty i w tej chacie są dziwki, które tańczą i wywijają dupami na stołach w bieliźnie czy coś tam. Jest to biba taka totalna, pełno ludzi w ogóle. Podejrzewasz, że on nie zna połowy tych ludzi i wszędzie kokaina i inne rzeczy. Ja nigdy nie wiem, w sensie czasami wiem, czasem się domyślę, ale nigdy nie wiem, czy to ma być pokazane jako coś pozytywnego, czy jako coś negatywnego.
No właśnie, Chris D'Elia ma cały set o tym.
Tak.
Że Drake jest raperem, który śpiewa smutne rzeczy i najczęściej to jest, wróciłem do swojego domu... Musiałem wyruchać trzy laski, nie mogłem wyruchać czwartej, moje życie jest chujowe.
No bo jak tak rozkminię, to ja nie chciałbym wracać do domu i zastać tam 40 osób, których nie znam i dziwki tańczą na stole. To jest mój stół, ja tam może miałem jakieś rzeczy. Ja nie potrafię sobie wyobrazić takiego życia swojego, żebym wracał do domu i był zachwycony, że dziwki tańczą mi na stołach.
Dlatego ja w Boondocks, ta kreskówka o tych dwóch chłopakach czarnych. Jest właśnie tam sytuacja, jak obok ich, naprzeciwko nich wprowadza się raper Gangsta Licious. Mhm. I on prowadzi właśnie tego taki tryb życia. I jak przyjeżdża MTV, to oni, wiesz, prowadzą, wiesz, opisuje swoje cały crib, swoją całą, wiesz, swój cały dom, a jak tylko wyjeżdża, to, wiesz, jest fontanny, zostawić fontanny czy wyłączyć, bo są bardzo drogie. Zbierałem naprawdę dużo.
Dużo wody, dużo prądu.
Zbierałem naprawdę dużo wody i dużo prądu. Powinniśmy je chyba wyłączyć, żeby przeoszczędzać, nie?
Zakładam, że masz kamerdynera, który to za ciebie robi. Ale wciąż, stary, ja nie wiem, co z tymi VIP-ami. Bo no, zazwyczaj zakładam, że to ma być pozytywne, nie? Że ktoś ma taką, ma dużo kasy, więc dużo tych dziwek tam jest na tych stołach. I ten koks, i ci ludzie.
Ale może on jest tak naprawdę biedny. I żeby kupić tą chatę, musiał zapożyczyć się u mafii i jego mafia teraz powoli, powoli wchodzi mu do domu i tworzy tam burdel. A on nie może nawet nic powiedzieć. Mówi, o, znowu dziwki.
Albo wyobraź sobie lepszą sytuację. Jesteś bogaty i masz kumpli pełno, którzy też chcą, żebyś był zadowolony zawsze, bo też masz kupę kasy i płacisz za ich rzeczy i tak dalej. Oni cię lubią, ale wiesz, generalnie chcą, żebyś był zadowolony, więc oni organizują każdej nocy w twojej chacie takie biby. Cały czas gra muzyka, to też są baby.
Za twoje pieniądze.
No za swoje pieniądze, a tobie to wisi, bo masz kupę kasy, nie? I w pewnym momencie masz tak dosyć, że... Ale nie chcesz im powiedzieć, bo oni tak mają nadzieję, że będziesz zachwycony, nie? I zaczynasz się wykręcać i w końcu wynajmujesz sobie takie małe mieszkanko gdzieś w mieście, niedaleko. I jak masz dosyć, po prostu wychodzisz stamtąd i idziesz sobie z tego mieszkanka i tam sobie śpisz.
O Jezu, taka kawalerka.
Taka kawalerka.
Moje własne M3.
No, wracasz czasami do domu, patrzysz tylko, czy wszystko tam ciągle jest, już prawdopodobnie połowy rzeczy nie ma, ale ci ludzie się bawią świetnie, nie, masz super opinię na dzielni.
To cię nie obchodzi.
Także taka jest moja wizja, jak widzę w teledysku coś takiego.
Możesz też mieć parę domów i masz wtedy Bibę Schrödingera, to znaczy wiesz, że Biba jest w dwóch domach i dopóki nie przyjdziesz, to nie wiesz, w którym jest. Więc albo dzisiaj śpisz, albo imprezujesz.
No, no, to może być, wiesz, takie dodanie życiu trochę smaczku. Han Solo?
Han Solo. Teraz nowe Gwiezdne Wojny miały trailer teraz, nie?
No miały.
I wygląda zajebiście ten trailer. I jest fajny hype na to. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie coś fajnego. Mm. Tym bardziej, że jest taka ostatnio moda na dobre filmy. Dobre.
Ten rok jest dobry. Dobry rok na filmy.
Na kontynuację w sensie też, nie? Tak. Na przykład Mad Max był takim fajnym kontynuacją. Mam wrażenie, że ludzie się nauczyli robić kontynuacje.
No,
albo
no,
filmy na podstawie czegoś. Dlatego bardzo też czekam na Last Witch Huntera, który jest niby nie kontynuacją, ale jest jakimś...
wysokobudżetowym akcyjniakiem.
Tak, właśnie trochę w ten sposób to wygląda.
Ale takich filmów że... właśnie było dużo dobrych. To jest wączkawkę.
I bardzo mi się podoba to, że właśnie są nowe Gwiezdne Wojny i tam jest Han Solo. Mhm. I teraz bardzo mi się podoba porównanie Hana Solo tego, co... Bo on mówi w tym trailerze, mówi it's true, all of it, the dark side, the Jedi, the real. Nie? I no. Przypomina mi się i pamiętam, że niedawno widziałem tą scenę w pierwszej części, kiedy Han Solo zabiera tam na pokład ich i mówi nie masz żadnego jakiegoś mocy energii, wszystko to są triki, to są, wiesz, lustra i dym i lustra, nie?
Tak, on nie wie.
Nie masz żadnej, nie jest sceptykiem takim mocnym. Jest tak zajebista różnica, jak między postacią, wiesz, pierwszą i 20-levelową. Że wiesz, jak grasz w RPG na przykład i masz pierwszą-levelową postać, to możesz powiedzieć, no ona jest sceptykiem, nie wierzy w magię i tak dalej, a potem masz tą samą postać, która ma 20 level i mówi, stary, widziałem rzeczy.
Są klasy prestiżowe pierdolisz.
I've seen some shit.
No fakt, to jest fakt, że słyszałem to już w paru miejscach, że ja tego nie zauważyłem tak bardzo, że faktycznie, że on zmienił podejście kompletnie, bo miał zupełnie inną, zupełnie inne w tych pierwszych częściach, także no fajna to jest zmiana. Słyszałem też sporo teorii na temat fabuły, ale to nie chcę ich rozkminiać, bo wolę sobie też zostawić trochę do myślenia na trakcie filmu.
No będziemy musieli chyba obgadać to później, nie? Jak to tam wygląda.
No, ale wiesz co do tego nastawienie się...
Jeszcze zapytam tylko, czy ty wiesz, jak to jest przewidziane? To znaczy, pierwszy teraz wychodzi chyba w grudniu, tak? Dobrze myślę?
Tak, w grudniu. A następne? 18 chyba. A następny zakładam, że co roku, tylko że...
Co roku.
Następny chyba nie będzie 8, tylko będzie to spin-off. To będzie o ekipie, która kradła plany Gwiazdy Śmierci, które dostaje Leia, które Leia chowa w R2-D2 w szóstej części, czwartej.
Jezu.
No ma być dużo tych spin-offów. Ma być spin-off też z Hanem i Chewiem chyba młodymi. Ale to nie pamiętam, czy to jest potwierdzone. Zapomniałem rzeczy już, Mateusz. To zaskoczyłeś mnie.
Zaskoczyłeś. Trudno.
Co my jesteśmy? No podcast teraz... popkulturowy?
Jesteśmy też tutaj roboty obcej cywilizacji, następne jest.
I teraz... ja mam jeszcze taki końcowy wniosek na temat Gwiezdnych Wojen.
No?
Że to, że hajpujemy się na ten film, że on będzie zajebisty, to jest ryzyko, ponieważ jak pójdziemy do kina i nie będzie zajebisty, to będziemy zranieni. Ale Mateusz, są rzeczy, za które warto krwawić. I to jest jedna z tych rzeczy.
Nie no, ja myślę, że na tym polega idea, bo im bardziej film jest hajpowany, tym lepiej się bawisz, jeśli jest dobry.
No jeśli jest dobry, tak, tylko ma też wyższą, wiesz, poprzeczkę do przeskoczenia.
Nie no, z drugiej strony, wiesz, ja na przykład, mi się Matrixy bardzo podobały.
No,
wszystkie.
Tobie i nie wiem komu jeszcze. Ja też bawiłem się dobrze, kiedy były sceny akcji. Dobra, roboty obcej cywilizacji.
Roboty obcej cywilizacji, teraz... Bo wyobraź sobie, że my robimy roboty, nie? Mm-hmm. Te roboty są.
No niektórzy
i one są
z nas robią roboty.
Nie, no w ogóle jako cywilizacja potrafimy zrobić roboty i one wyglądają, tam robią i tak dalej.
My
nie?
Jako
wyglądają
człowiek.
Specyficznie i potrafimy powiedzieć, że to jest robot stworzony przez człowieka.
Tak.
Ale wyobraź sobie, że masz obcą cywilizację.
Mm-hmm.
I ta cywilizacja może robić swoje roboty. Te roboty niekoniecznie muszą być mechaniczne, one mogą być organiczne w jakimś sensie.
Pewnie, że tak. Po co masz budować maszynę, skoro możesz wyhodować organizm, który będzie to robił za ciebie?
Na przykład. I będzie miał specjalnie, będzie tak wyhodowany, że będzie na przykład miał ograniczone pewne... Jeżeli na przykład jesteś takim zergiem, jak w StarCraftach, w StarCrafcie, nie? To wyhodujesz organizm, który na przykład ma ograniczone zdolności umysłowe i jest tylko takim właśnie robotem, wykonuje pewne funkcje.
Jasne.
Nie, na przykład rośliny są takie trochę u nas, że one nie myślą, tak, ale robią pewne rzeczy automatycznie.
No, znaczy, no myślą, że robią to dla siebie, ale wiesz, wiemy lepiej.
Więc wyobraź sobie, że masz obcą cywilizację jakąś, właśnie kosmici mają i przylatują do ciebie, ale teraz ty nie wiesz, co jeżeli na przykład po całej, wiesz, walce o galaktykę i tak dalej, Gwiezdnych Wojnach, dowiadujesz się, że tak naprawdę to wszystko to są roboty. No takie zresztą tak było w Gwiezdnych Wojnach, tak? Że dowiadywałeś się, że szturmowcy to są wszystko klony.
Tak.
Tak, że to jest w sumie klon, który jest właśnie takim robotem.
Tak, teraz wyobraź sobie, że... planeta, która jest miastem, gdzie ludzie sobie siedzą na fotelach.
Tak, normalnie żyją i nawet ich to nie interesuje za bardzo, bo gdzieś tam, wiesz, walczą roboty za nich.
Na obrzeżach.
Na peryferiach.
Na peryferiach galaktyki.
W przedmieściach. In the suburbs.
No.
Więc taka moja rozkmina jest taka, że gdyby roboty obcej cywilizacji istniały, to nawet nie potrafilibyśmy stwierdzić, że to są ich roboty.
Tak, tak jak te ufoki, które porywają ludzi, żeby wsadzać w nie te próby i badać ich, nie? I później wyrzucać ich z powrotem. To tak naprawdę mogą być tylko organiczne roboty stworzone przez obcą cywilizację, które robią, wiesz, rutynowy sweep tego obszaru.
No właśnie, mi się zajebiście podoba to, że jest obca cywilizacja, ale zamiast nawiązać kontrolę, to przyjeździ, kradnie, wiesz, porywa ludzi i wsadza sondy im w dupę i rysuje kręgi zbożowe na polach.
No tak, jak się z nami skontaktują, to już będą wiedzieli o nas wszystko.
Mi się zajebiście podoba to, bo ja sobie wyobrażam Krzysztofa właśnie Kolumba, który przylatuje, przypływa do Ameryki, ale nie gada z Indianami. Tylko chowa się po lasach i robi różne rzeczy, im psikusy. I pojawia się tylko niektórym Indianom i tak, pieprzy im w głowach.
Jest jeden Indianin, który obiecuje wszystkim Indianom, że widział statek na horyzoncie, a oni mówią, statek, taki duży statek na wodzie.
Sprewna, nie tratwę.
Właśnie, nie tratwę. I co, może jeszcze miał wielkie połacie tkaniny, które i pchał go wiatr. Dokładnie tak było. O, on jest wariatem. Ty jesteś głupi, sokole oko. O, zajebiste by to było.
Mi się to mega podoba właśnie.
To może być, powinieneś ten sprzedać to NASA, bo jeśli my kiedyś spotkamy jakąś mniej rozwiniętą cywilizację, to można, wiesz, ogarnąć to jakoś. Nie wiem.
Zrobić reality show. No. W ogóle, że przylatujesz do planety innej, gdzie jest słabo rozwinięta cywilizacja i robisz całe reality show o tym.
No, prezentujesz mi się jako Bóg, a na innej planecie jako... Nie wiem w sumie, jako co. Nie
były, no było przecież, była taka gra właśnie, chyba spor na tym polegał, że rozwijałeś się od komórki, tak?
Tak.
Potem miałeś cywilizację taką właśnie, jedne, że tak powiem, cywilizację właśnie, czyli rozwój cywilizacyjny, a na samym końcu miałeś podróż w gwiazdy.
Tak.
I tam mogłeś na przykład przylecieć na planetę, jeżeli ona była kompletnie rozwinięta, wiesz, mogła być różnie rozwinięta, więc mogłeś na przykład objawić się im jako Bóg albo różne rzeczy robić.
No, już w tym momencie byłem tak znudzony grą, że zaliczyłem kilka planet i sobie odpuściłem.
No, pamiętam. Ta gra była, ale to nie o to chodzi, chodziło o pomysł, nie?
A słyszałeś, że oni tą grę później modyfikowali, wychodziły do niej patche i ona ponoć koniec końców była całkiem niezła. Trzeba by kiedyś ją odpalić ponownie, zanim się zestarzeje zbyt, wiesz, zbyt mocno, żeby
grać. Sądzę, że to już.
Może tak być już. Trzeba szybko grać w gry, to zawsze powtarzam, od paru miesięcy.
No. To tłumaczy, dlaczego jeszcze nie przeszedłeś Wiedźmina jedynki.
Nie przeszedłem Wiedźminki, porzuciłem trójkę, jeszcze do niej nie wróciłem, chciałbym zauważyć, ale już zainstalowałem na nowym kompie. I nie przeszedłem ciągle tej gry z Jackiem Blackiem. Od Double Fine. Tej rockowej,
co on walczy w krainach rockowych?
Tak, nie przeszedłem ciągle tej gry, nie grałem w nią jeszcze.
A, szkoda. Bardzo fajna gra. Ona się nazywała...
Uber Brutal Legend.
Brutal Legend, no.
Zagram sobie nią. Idziemy w newsy?
Idziemy w newsy, bumper.
W takim razie. America.
Oh yeah.
Pierwsza historia, która nazywa się...
W ogóle już widzę.
Jest o mężczyźnie, który miał... Ile miał ich? Siedem? Pięć. Siedem. Chciał... Miał siedem tych malutkich piesków słodkich i chciał je oddać, ale nikt tych piesków nie chciał, ponieważ ludzie nie chcieli piesków ślicznych.
Ponieważ Floryda.
Więc zrobił pierwszą lepszą rzecz, która przyszła mu do głowy, czyli postanowił, że je zastrzeli. I teraz
no tak.
Zrobił to tak.
No przecież nie lepiej zastrzelić je, niż oddać je na przykład do schroniska, gdzie śpią.
I stwierdził, najlepiej mu było zrobić to tak, że trzymał dwa naraz takie psy i jednego miał w ręce z pistoletem, a drugiego w drugiej ręce. I chciał zastrzelić tego w lewej ręce i w tym momencie jeden z piesków położył rączkę na spuście i postrzelił tego kolesia w rękę. Także udało mu się postrzelić samego siebie, kiedy próbował zastrzelić siedem malutkich piesków. Nie wiem, czy można upaść niżej, Mateusz.
Instant karma.
Powinny mu jeszcze spaść spodnie, ktoś by zrobił mu zdjęcie w tym czasie. Także historia...
Wyobraź sobie, że trafiasz do szpitala i ci pytają, no, jak to się stało? No bo ta cała historia gdzieś wyszła i on zamiast powiedzieć, no postrzeliłem siebie, to mówi, planowałem zabić swoje psy.
No właśnie, dlaczego on to powiedział w ogóle komukolwiek? No zakładam, że wiesz, że może stwierdził, że dostanie się do gazet. Miał rację. For the win, USAtoday.com. Ale wiesz, nie opłaciło mu się to na tyle, że dostanie teraz sprawę o znęcanie się nad zwierzętami. Chociaż w sumie nie wiem, czy cierpiały, skoro zastrzelił je, wiesz, w pistoletu.
Nie o to chodzi.
Zastrzelił trzy z nich w ogóle i pochował je w płytkim grobie.
Zdążył je pochować, nie mógł zabić wszystkich, a dopiero potem je chować?
Nie wiem. Do you want wolves? Because this is how you get wolves. Może zastrzelił trzy i już rzucił je do tej dziury, a kiedy w trakcie strzelania do pozostałych się postrzelił.
Może jak się źle zachowywały, to zabijał jednego. No? W zasadzie, jeżeli nastrał na dywan, to mówisz, że zabijał jednego na oczach innych i mówisz, to dostajecie, kiedy stracie na dywan. Ouf.
To jest... koleś, który stwierdził, że standardowa tresura nie jest skuteczna i on sobie wyhoduje dobrego psa ewolucyjnie. Będzie zabijał te psy, które będą robiły złe rzeczy. Tak długo, aż wreszcie wyhoduje takiego, który nie będzie robił tych rzeczy.
Dokładnie tak.
To jest człowiek, który patrzy w przyszłość.
Idealnego psa.
No, pies idealny. Także wiesz, podziwiam ambicje, ale potępiam czyny. Tyle ode mnie.
O, spoko. Następny news to jest Steak!
Co się wydarzyło? Gdzie?
To jest Korea Południowa.
Nice.
Ta dobra Korea.
Ta dobra to jest?
Ta dobra Korea, gdzie... Tak, bo wiemy, co tam się dzieje.
Aha,
poza tym ludzie grają w gry komputerowe tam. Mogą, więc wiesz, mają komputery w ogóle. I generalnie facet obrabował 180 sklepów, ukrywając się pod kartonem.
What?
W stylu właśnie Metal Gear Solid. To wrzucił ktoś nam też tego newsa chyba gdzieś na pod jakimś odcinkiem? Ktoś? Ja to znalazłem wcześniej o wiele, w każdym bądź razie.
Jest nawet, są nagrania tutaj w tym newsie, są nagrania z jakiejś kamery przemysłowej, jak on łazi faktycznie po biurze przykryty kartonem, co jest trochę debilne, bo myślałem, że on to robił tak, że się zamykał, czekał aż zamknął sklep, wychodził z kartonu, kradł i potem... Nie wiem, wychodził w jakiś sposób. A on tu najwyraźniej chodzi po sklepie w tym kartonie, czy po biurze.
Zajebiście to wygląda w ogóle. Hideo Kojima musi być, Hideo Kojima w ogóle musiał, jak to zobaczył, musiał dojść w spodnie.
Tak, tak jak koleś z Fight Clubu, kiedy dostał lead, że ktoś zorganizował faktyczny Fight Club. Czak Palaniuk. No, wiesz, przyklasnąć mu. Ciekawe, czy można, wiesz, wykorzystywać więcej sposobów z gier, żeby okradać domy. Podejrzewam, że Assassin's Creed byłby najłatwiejszy, bo po prostu wchodzisz przez okno wszędzie.
Ja bym chciał zobaczyć, jak ktoś robi na przykład skok ten. Skok, wiesz, widzi gołębie i skacze.
No?
Wóz z sianem.
Chociaż to nie było to, co mnie najbardziej zaimponowało w Assassinie. W Assassinie najbardziej zaimponowało mnie, jak rozwiązywali kwestie polityczne. Kiedy wybierano niewłaściwego władcę, to zabijałeś tego władcę i wybierano tak, kolejnego, który jeśli też ci nie pasował, to również go zabijałeś.
To jest było super, że tam każdy problem dało się rozwiązać z, wiesz, umiejętnością danej postaci, czyli zabicie kogoś.
No tak, ale to tak samo jak w Mandze o szachach, wszystko możesz rozwiązać grając w szachy.
No właśnie o tym mówiliśmy kiedyś o tym na podcaście, tak? Nie? Że każdy problem da się rozwiązać właśnie tym konkretnym skillem, który masz.
Chciałem kiedyś zrobić komiks, gdzie mała dziewczynka z Pokemonami wchodzi do, wiesz, do biurowca tej drużyny R, czy jak oni się tam nazywali, i mówi, powstrzymam was, i w tym momencie ktoś jej daje w ryj, zabierają jej te kulki i wykopują ją na zewnątrz. No cóż. Hoverboard po raz przedostatni?
No, co tam jest?
Kolejny hoverboard. Tym razem jest to nie tyle hoverboard, co jest to platforma i nie używa antygrawitacji żadnego rodzaju, tylko po prostu takich helikopterków, czyli jest to coś w rodzaju raz, dwa, trzy, cztery... No chyba jest to oktokopter po prostu gigantyczny, na którym koleś stoi i przechylając buty w różne strony potrafi nim sterować. Możesz sobie zobaczyć filmik. On przetestował to nad jeziorem, przeleciał trochę w tej z powrotem, półtora minuty latał w sumie na tym. I wiesz, nie da się ukryć, że to prawdopodobnie działa, ale też jest bardzo głośny, wywołuje bardzo dużo wiatru i jeżeli się przewrócisz, to wpadasz twarzą w wirujące ostrza.
To był, widziałem to, koleś robił to, nie, nawet nie taki hoverboard, ale robił...
Hoverbike?
Hoverbike taki, no właśnie no. Taki rower.
Tak, ale ten hoverbike wyglądał zajebiście. To wygląda dosyć ten, prototypowo, mocno jeszcze.
No wiesz, to tak naprawdę przymocowane masz, z tego co widzę, on ma przymocowane buty snowboardowe do tego. Mhm. Ten. Nie no, fajny patent, fajnie to wygląda.
Będzie zajebisty moment, Mateusz, kiedy ktoś wynajdzie wreszcie taką wersję hoverboardu, która nie będzie super droga, którą będzie można kupić w sklepie. I przez pierwsze pół roku będziesz mógł robić na tym wszystko, a potem wejdą prawa, które będą ci zakazywały rzeczy, tak jak z dronami teraz się dzieje.
No właśnie, ja miałem tą rozkminę niedawno, jeśli chodzi o sporty.
Sporty?
Tak. O Jezus Maria, czy on po zakończeniu...
ci robić rzeczy?
Czy on po zakończeniu tego lotu po prostu opadł do wody? Z no tym tak. Całym gównem, z tymi wszystkimi bateriami, które tam były w środku odkrytymi i tak dalej.
To napęd spalinowy.
Nie, no to jest, bo widać baterie, to jest elektryczne.
No to może są wodoodporne.
No, no być, majmy nadzieję, bo wygląda,
ma je na
przed chwilą widziałem, nie, no są na dole, przed chwilą to widziałem właśnie i się zdziwiłem strasznie tego.
Masz, Mateusz, oko do baterii.
What?
No ale podoba ci się, czy ci nie podoba? Pytam cię jako magistra inżyniera dwóch czy trzech kierunków.
Nie no, to jest super, super rzecz.
Polatałbyś? Super rzecz.
No jasne, ja bym, znaczy robiłbym coś takiego. Latać to jest, wiesz, ostateczna rzecz. Możesz wysłać, wiesz, kogoś do robienia, ale zrobić to jest fajna rzecz.
No w sumie. Musimy się kiedyś sparować, ja będę testował te twoje wynalazki.
No, zawsze możesz przyjść z robotem się pobawić niedługo.
coś latającego.
Coś jeszcze miałem przed chwilą, ale wyszło mi z głowy.
Ma. A właśnie, bo ja zacząłem dopisywać, jako że ostatnio nas ktoś pochwalił, że mówimy od kogo dostajemy newsy, to było od Zerthina. Zacząłem zapisywać, od kogo są rzeczy.
Fajnie jest dopisać zawsze od kogo, przynajmniej w tym.
Tak. Moralność to przeszłość.
Ja muszę, zaraz sobie może przeczekam.
Czy myślisz jeszcze o hoverboardzie nad czymś?
Coś było.
Może wpadnie ci za chwilę.
Chyba mi już wypadło. Miałem coś do powiedzenia. Nie o hoverboardzie, ale coś około.
Na temat poruszania się? Może futurystycznych środków transportu?
Albo nie, na temat wynalazczości, na temat praw. Mówiłeś o tym, że za jakiś czas ci zabronią czegoś.
Coś
więc ja miałem rozkminę na temat sportów, że skajtem tak, że było, że kiedy masz sport, który jest nowy, to ci kurwa generalnie mogą naskoczyć. Wiesz, powiedzą ci na przykład, ty jesteś na wchodzisz na wodę, ubierzesz jakiś latawiec i wiesz, kiedy jesteś pierwszym, który to robi, to w sumie mogą ci naskoczyć, nie mogą ci powiedzieć, tutaj nie można tego robić i tak dalej. Ale z czasem, jak właśnie na niektórych zbiornikach robią się jakieś, wiesz, kwasy, na przykład tak jak ten koleś w Niemczech, co wrzucił kajta na linie energetyczne. I to sprawiło, że na tym zbiorniku już tego nie można robić i policja jeździ i gania. No. Czaisz, wyobraź sobie, że jesteś oddziałem w policji, oddziałem, który goni kejterów z tego miejsca w danej miejscowości i masz po prostu, jak to się mówi, patrol tam. No nie? I musisz stać, jesteś wydelegowany po to, żeby gonić kejterów.
The Killjoy Patrol.
Baskill. No tak Sergeant Baskill.
Tak jak tych kiedyś...
Baskillington!
To jest tak jak ten patrol, co został wysłany, żeby nas przegonić kiedyś z dachu, na którym skakaliśmy i robiliśmy parkour. Dokładnie. I przyjechali i było im tak przykro, że musieli nas wygonić. Dostaliśmy najniższy mandat.
Dostaliśmy mandat 10 czy 20 zł.
20 zł, artykuł 147, nieobyczajny wybryk. Ale mogę to teraz sprawdzić, bo tak mi się wydaje, ale...
Wydaje mi się, że to było właśnie takie jakieś właśnie coś śmiesznego, 20 zł, że to nawet nie było...
Artykuł 140... Źle zapamiętałem. Teraz możemy mówić ludziom, że sikaliśmy na groby albo coś.
Szkoda, że nie 420. No, ciekawe, jaki jest artykuł 420.
Ja poszukam. A ty powiedz mi o tym, o Google. Albo no, nie, bo już będę miał.
No więc wracając, zastanawiałem się o tym właśnie, że fajnie jest robić rzeczy, które jeszcze są na tyle niszowe, że nie mają żadnych regulacji prawnych. Że możesz je po prostu robić i wiesz, nie ma problemu.
No jest to fajne.
Na przykład tak jak teraz, mogę robić roboty, które gadają z ludźmi, a za jakiś czas mi powiedzą, że te roboty czują i w ogóle nie można ich kopać.
Tak, albo nie możesz dawać ludziom robota, bo jest, nie szanujesz tego, że ktoś może nie rozpoznać, że to robot jest i jego uczucia zostaną skrzywdzone.
Albo jeszcze lepiej, że nie możesz komuś dawać robota, bo zabierasz mu pracę na przykład. No. A propos tych właśnie robotów, chciałem polecić serial, o którym już mówiłem troszkę, a teraz skończyłem. Nazywa się Humans. Jest w świecie właśnie, gdzie takie roboty są popularne po prostu. Tych odcinków jest parę, jest ich chyba 8. Serial jest brytyjski.
Tak myślałem.
I są takie sytuacje właśnie, w których dziewczynka, rodzice gadają z dziewczynką i ta dziewczynka mówi, że nie ma sensu uczyć się rzeczy, bo i tak wymyślą robota, który zrobi to za nią lepiej. Nie? Czyli jest na takim przełomie trochę Star Trekowym. Mhm. Kojarzysz, że w Star Treku jest cywilizacja, która jest tak rozwinięta, że nie brakuje nikomu niczego.
Tak, porzucili pieniądze i liczy się samorozwój i rozwój ludzkości.
A tu jesteś na takiej, czyli powracają do wartości powiedzmy takich humanistycznych tak jakby, a tu mamy coś innego, tu mamy sytuację, gdzie jest właśnie kryzys, gdzie ta nauka poszła tak mocno, że przeciętny człowiek nie może z nią konkurować.
I mu się nie chce.
Tak jakby, więc właśnie dzieci, ten motyw właśnie, że dziecko czuje, że cokolwiek by nie zrobiło i tak nie jest, nie wiesz, nie będzie to warte niczego. Niesamowite to jest.
Też mi się podoba, ale jako, że ja jeszcze nie widziałem nawet Black Mirror, to na razie sobie to odpuszczę. Jest kolejka u mnie.
Tak, ale ja właśnie ludziom, którzy lubią takie klimaty, chciałem polecić. Nazywa się Humans i jest z 2015 roku.
Nice. Nowa rzecz, fajnie. Dużo seriali w tym roku wychodzi również dobrych. To jest dobry czas dla kina generalnie.
2015 to był dobry rok.
To był dobry rok. Się mówi tak o niektórych latach.
Tak będziemy mówić, to był dobry rok.
Moralność to przeszłość.
Moralność to przeszłość. To był zły rok akurat dla Google, które zostało, tak, mówiliśmy chyba o tym.
Mówiliśmy o tym, że, albo nie mówiliśmy, ale wiemy o tym, że zmienili nazwę.
Że, znaczy nie do końca. Google została jako Google, ale nie jest już głównym właścicielem, tak? I teraz jest po prostu firmą pod takim, jak powiedzieć, to konsorcjum,
No chyba konsorcjum, to znaczy generalnie nazwa wyszukiwarki i serwisu została ta sama, ale firma przekształciła się w...
Tak, czyli Google teraz stało się jakby poddziałem większej firmy, która nazywa się Alphabet.
Tak.
Co smutniejsze jest, że Google zmieniło swoje motto, które przez dużo lat brzmiało Don't be evil.
No ale stwierdzili, takie... że nie będą się oszukiwać dłużej.
Mówi, chłopaki, kupiliśmy roboty, kupiliśmy Boston Dynamics w poprzednim roku.
Wiesz co, ja myślę, że mantra Don't Be Evil umarła z wypuszczeniem Google Plus generalnie.
No w ogóle bardzo dużo rzeczy w Google mnie zawiodło ostatnio, nie?
No,
te motywy, że próbują na siłę pewne rzeczy od ciebie wyciągnąć.
Na
to, że
siłę
próbują...
dużo rzeczy robią.
Nie, no na przykład motyw wyciągania telefonu do twojego konta. Miałem sytuację, w której nie mogłem zalogować się na konto bez podania numeru telefonu i nawet nie miałem opcji skip it. Mhm. Tak. Nie można było tego ominąć po prostu w żaden inny sposób, nie?
Na telefonie możesz mu nie pozwolić na podawanie zawsze lokalizacji, ale jeśli mu nie pozwolisz, to on ci nie pozwoli zaznaczyć ptaszka, żeby cię więcej nie pytał. Pozwoli ci zaznaczyć tego ptaszka tylko wtedy, jak mu pozwolisz.
No jest dużo takich rzeczy,
dużo,
które po prostu są.
Ja nie cierpię ich interfejsów, generalnie jest mi smutno, ale używam ich, bo są spoko dalej.
No bo są.
Są standardem, no, trochę.
Są standardem, więc kiedy jesteś standardem, to nagle się okazuje, że możesz być zły. Już teraz możesz.
No i tak, i nie, ja nie wiem. Wiesz, to jest dużo też takiej szarej strefy mocno, gdzie oni potrzebują też twoich danych, żeby móc robić dla ciebie rzeczy. W sensie muszą zbierać dane o twoich ulubionych rzeczach, żeby potem zrobić dla ciebie swój własny RSS. Ale też to, że nie pozwalają ci, wiesz, zbudować własnego, bo usunęli tą opcję, to teraz jest coś takiego, co się nazywa Google Now, mam to na telefonie. I to Google Now się samo domyśla, które strony ja chcę odwiedzać i o czym mam mi mówić. I kończy się to na tym, że wyświetla mi wszystkie nowe komiksy internetowe, które odwiedzam regularnie, żeby je czytać po prostu na komputerze. Więc jest dla mnie całkowicie bezużyteczne, bo całe Google Now mam zawalone tymi komiksami, które i tak jestem z nimi na bieżąco. O, musiałem powiedzieć o tym. Dość, Mateusz. Nie rozmawiajmy o tym.
Zamach natury?
Tak, zamach natury. To wydaje mi się, że to dostaliśmy od Maćka, ponieważ jest antyrządowe.
Ale nie jest z Dziennika Lubuskiego.
To fakt. Larwy uziemiły rządowy samolot. Są wyniki raportu. Polska delegacja sejmowa z Radosławem Sikorskim miała lecieć do... Nie wiem dokąd. Dokąd się lecieli? W każdym razie samolot zaczął startować, rozpędził się i nagle zaczął hamować bardzo gwałtownie, ponieważ odkryli, że niewłaściwe odczyty daje im prędkościomierz. To się okazało, to larwy owadów wlazły do środka i zablokowały prędkościomierz w mrocznym zamachu na naszą polskość, Mateusz.
To były rosyjskie brzozy.
Wiesz, czyja to była wina? To była wina ludzi, którzy czyścili chyba samolot i nie założyli osłon na co? Jezus, nie założyli pokrowców na wlot do systemu pomiarowego.
A może to jest właśnie zamach taki, że wiesz, zamach, w którym nie możesz zrobić sabotażu silniku, bo będzie wiadomo, że jest sabotaż, ale możesz na przykład upozorować, że to natura, czyli zrzucasz na naturę. Ale a wiadomo, że na naturę nikt się nie będzie gniewał.
To jest dobra sytuacja, kiedy nie chcesz nikomu zrobić krzywdy, ale chcesz uniemożliwić start. Po prostu, wiesz, cripple, jak to jest? Niszczysz jeden z małych systemów, które są potrzebne tylko do podawania informacji i już samolot nie wystartuje. Lecieli do Pragi swoją drogą, jest tutaj w temacie.
Ja nawet nie wiem, kto to był.
Ej, do Pragi to mogli samochodem pojechać, to nie jest daleko. Konrad, studenckie myślenie jeszcze. Tyle o tym.
Co tam dalej? Chciałbym dosadnie odmówić?
Tak, to też moje, już ci mówię. Chciałbym dosadnie odmówić i chyba mam pomysł. Mężczyzna został oskarżony o to, że wytarł sobie dupę wezwaniem do sądu, który wręczył mu policjant.
Podtarł się wezwaniem na tym.
Tak.
Ale przed policjantem?
Tak, ponieważ to, co zrobił, to podtarł się tym i rzucił w policjanta zwiniętym. Także nie tylko... Właśnie, wiesz, jakie ma oskarżenie poza tym, że wiesz, że pewnie dysrespekt jakiegoś rodzaju? Został oskarżony o rzut body fluid.
Rzut płynem ustrojowym.
Tak, rzut płynem ustrojowym. I rozumiem, że przyszedł...
To brzmi jak w ogóle rekord Guinnessa, kategoria rekordu Guinnessa. Rzut płynem ustrojowym.
No trochę tak, na odległość, nie?
Kopaniem się w głowę, przy okazji kopiąc się w głowę.
The Smoking Gun mówi, że Greenwood, ten pan, wziął wyzwanie, umieścił je pomiędzy swoimi pośladkami, wytarł w górnym, a następnie w dolnym kierunku, a potem rzucił w oficera, który dostarczył mu to wyzwanie. I oskarżenie kontynuuje, że umyślnie wystawił oficera na kontakt z płynem ustrojowym. Dostał 18 miesięcy. A, znaczy nie dostał jeszcze, grozi mu.
Grozi mu się.
Zapomniałem dodać allegedly. Ale nie wiem, czy jest to alleged... A nie, jest alleged actions. O. To też krótka wiadomość.
W ogóle to są takie śmieszne rzeczy. Biorąc pod uwagę na przykład, że wiesz, ludzie się po prostu, że ludzie są wkurzeni i podczas bycia wkurzonym, wiesz, jeszcze bardziej się pogrążają po prostu w tym, nie?
Tak, ale spójrz na to z perspektywy tego policjanta, który na przykład uratował 4 osoby poprzedniego dnia w trakcie napadu albo pożaru, a teraz przyniósł list kolesiowi, ten koleś przeczytał list i wytarł sobie nim dupę i rzucił ci go w twarz.
No, win some, lose. Win some, lose some.
Wyobraź sobie, rzuca w niego tą gównianym papierem, patrzy mu w oczy i mówi thank you for your service.
To też jest takie głupie. 18 miesięcy żadno, że rzucił kogoś papierem z gównem, no daj spokój.
No inaczej byś zachęcał wszystkich, żeby rzucali papierem z gównem w policji.
No nie, oczywiście, ale rozumiem, tak. Rozumiem. Ale rozumiem, że areszt, rozumiem, że parę rzeczy, ale 18 miesięcy to jest w chuj dużo czasu.
Jest dużo, no.
Ej, tak pomyśl to przez chwilę tak na zimno, racjonalnie, że za to, że koleś nie wytrzymał, wiesz, że... Bo to są rzeczy, które robisz nieumyślnie do końca, tak? Bo to jest pod wpływem emocji. Tak. Tak, że coś się dzieje, jesteś wkurwiony i w afekcie po prostu robisz jakąś głupią rzecz, tak? Często ludzie mają takie sytuacje, że nie wiedzą, jak się zachować i się właśnie wydają na przykład przepychankę z policjantem, nie?
No.
I potem się robi z tego hardkorowa sytuacja, bo policjant musi jako... Była taka sytuacja niedawno, że ojciec i syn mieli taką sytuację, że chyba ojca wzięli policjanci przesłuchać i ten syn zaczął się tam awanturować i ogólnie skończyło się tak, że wszyscy mieli przejebane.
No tak, ale widzisz, motyw jest taki, że nikt nie lubi psów. Nawet ja powiedziałem psy, a nie policjanci. I teraz, jeśli nie będziesz miał dużych kar za atak na policjanta, tylko na przykład grzywny 200 zł za uderzenie policjanta, to po prostu traktowałbyś to jako koszt uderzenia policjanta.
Ja nie mówię o tym, mówię tylko o tym, że te kary są czasami niesamowicie duże, niewspółmierne. Na przykład kara za jakieś takie zachowanie, które nie wyrządziło żadnych szkód tej osobie, bo to nie są rzeczy, że ktoś się na niego rzucił i tak dalej, tylko po prostu jakoś się zachował, tak? No załóżmy, tak, że to jest cywilizowany poziom wyżej niż pobicie kogoś. Więc w tym momencie 18 miesięcy to jest śmieszna rzecz. Gdyby to było 6 miesięcy, czy coś takiego, czy miesiąc, czy 2 miesiące, to jest tak bardzo dużo czasu, nie?
Rozumiem, co mówisz, ale wciąż uważam, że te kary muszą być niewspółmierne, bo nikt nie lubi policji i jeszcze
nie, no sorry,
wysokie,
ale kary muszą być, właśnie kary muszą być współmierne. Na tym polega sprawiedliwość, inaczej są niesprawiedliwe.
No tak. No ale nie wiem, stary, wydaje mi się,
jeżeli
że wciąż.
Z definicji.
To jest grupa specjalna.
Z definicji, a to, że ty nie lubisz policji, to nie jest problem, w sensie to nie jest twoja wina. To jest wina policji, to jest wina kraju, że zrobili taki system, w którym ty nie możesz zaufać do końca policji.
To fakt.
Bo spójrz na Szwecję, gdzie jest na przykład inna sytuacja, tak? Że masz ten taki mega socjalizm, który mają, wręcz taki, powiedzmy, jak to powiedzieć, taki utopijny wręcz do pewnego stopnia, powoduje, że tam policja ma bardzo duży respekt, ale też oni sobie zasłużyli. Tym na przykład, że no i dużo sytuacji właśnie słyszysz o porównaniach, nie? Ameryki, gdzie ludzie strzelają z byle powodu i do Szwecji, gdzie chyba był jeden czy dwie takie sytuacje w historii całej, nie? Kraju.
To możliwe, no ale też wiesz...
Sytuacja i wiesz... Ja uważam, że problem jest taki, że policja nie jest godna zaufania, więc jak masz ty, jak widzisz policję, to nie mówisz... Ale fajnie, czuję się bezpiecznie, tylko mówisz, co zjebałem i sprawdzasz, czy w aucie masz zapalone światła, czy coś takiego, bo każdy z nas był w tej sytuacji, kiedy dostaje głupi mandat, kiedy powinien dostać upomnienie.
To fakt.
tak? Szczególnie, no ja miałem sytuację, że dostałem mandat za jazdę bez świateł w momencie, kiedy ktoś z chodnika na światłach pokazał mi, że ręką, że mam zgaszone światła. No. I on mi z chodnika pokazał, że mam zgaszone światło, ja zapaliłem, a obok mnie stał chyba radiowóz tajniaków i mnie ściągnęli na bok i dali mi mandat.
Tak, bo oni za tobą, oni cię widzieli już i oni za tobą jechali, żeby złapać jak najwięcej wykroczeń. Zatrzymaliby cię, jakbyś zrobił coś jeszcze.
Ja
już dostał kilka.
Super, jadą za tobą, żeby ci znaleźć wykroczenia. Ekstra. To jest dokładnie to, czego chcę.
Idźmy dalej, bo stracimy wszystkich słuchaczy policjantów. Dentysta, na jakiego zasługujemy? O, to jest też krótka rzecz. Jest specjalista dentystyczny, on się nazywa Dental Tech, to jest pewnie, jak to się nazywa, Jezus, technik stomatologii. To są ci, co robią, wiesz, sztuczne zęby, nie sztuczne zęby, tylko, Jezus, odlewy zębów, no to tak, sztuczne zęby, dlaczego ja nie wiem, co mówię, Mateusz. Technicy dentystyczni. Ten koleś znalazł swoją niszę, bo robi od 20 lat, z tego co mówi, robi sztuczne kły wampiryczne. Thanks a lot. Dental Tech makes custom canines for vampires. Robi sztuczne kły dla wampirów. Nie możesz w nich jeść albo spać, ale możesz w nich palić, pić i uprawiać seks.
Mój znajomy ma to.
Sztuczne kły?
No.
Ale one są w plastiku, czy co?
Nie wiem nawet. Ma takie implanty jakby założone. Nie wiem, czy to są proteza, czy coś takiego, ale wiem, że ma to. Koleś, z którym pracowałem w cyrku.
Na stałe to jest, czy to jest ściągane?
A wiesz co, nie gadałem o nim, tylko powiedziałem, że zajebiście wygląda.
To koleś, z którym robiłem,
to jest dosyć fajna rzecz, bo to jest koleś, z którym robiłem fire show i on pluł ogniem między innymi, więc no. To wygląda po prostu jak kły wampira, no.
Powiem ci jeszcze jedną rzecz zajebistą. Tutaj jest z nim wywiad, nie? I on mówi: moja mama była moim pierwszym klientem, jest moją muzą. Pokazała mi Toma Cruza. Pokazała mi artykuł, w którym mówił o tym, że tracił na wadze, żeby zagrać Lestata w wywiadzie z wampirem. Wtedy właśnie zakochałem się w wampirycznej kulturze. Także wiesz, no cieszę się, że ktoś znalazł.
Mi się podoba stwierdzenie: you shouldn't eat or sleep with them, but you can smoke, drink and have great sex in them.
Ja nie wątpię w to akurat. Przecież moja faza wampiryczna, jak wiesz, przeszła. Razem z Twilightem. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Yes! Mateusz, mamy 3 telefony nowe.
Czy?
Przypomnę wszystkim, że telefon, żeby do nas zadzwonić, zostawić wiadomość za koszt jednej rozmowy z Playem, to 793-535-413 na naszej, przepraszam, mam czkawkę, na naszej stronie, mógłbym powiedzieć to jak Rick, ale zbeknięcie. Na naszej stronie ten telefon również znajdziecie, jeśli go nie zapamiętaliście.
Stary, oglądając wczoraj, nie mogłem się powstrzymać. Od każdą rzecz, którą mówił, jak mówił Marty, to słyszałem właśnie tak, jak mówił Marty z Rick and Morty, a jak mówił profesor, to wtrącałem byknięcia.
Tak.
1.21 gigawatts.
If you're going to build a time machine, why not do it in some style?
No bez picu, nie mogłem z tego po prostu. Jest tak niesamowicie ta parodia jest tak dobra, że ci po prostu niszczy rzeczywistość.
No świetna. Dobra, ziom, puszczam telefony. Najpierw telefon o Korei. Oto on.
Z tej strony Lukeski. Dzwonię po to, żeby wam powiedzieć, że nie Kim drugi Sung, tylko Kim Il-sung. Pan jest Kim Il-sunem. I nie Punian, tylko Pyongyang. Kolejna uwaga dotycząca geografii, którą mają widzowie z naszego podcastu. Pozdrawiam z Krakowa. Cześć.
Także nie tylko pomyliliśmy się w tym, że jest to Kim Il-sung, a nie Kim drugi Sung, ale jeszcze mówi się Pyongyang. Ja myślę, że byliśmy blisko dosyć.
Blisko wystarczająco.
Wystarczająco blisko.
Mi się bardzo podoba to, że w sumie nie zastanowiliśmy się, że ktoś, kto był przywódcą wielkim i założycielem, miałby być drugi.
No.
To jest niemożliwe, on musiał być pierwszym.
No, prawdopodobnie wybrałby inne imię, żeby tylko być pierwszy.
Chciałbym się nazywać na przykład, chciałbym mieć nazwisko drugi. Jakbym był królem, byłby Mateusz drugi, pierwszy.
A ja bym chyba przekształcił to tak na swoją korzyść, powiedziałbym, że ja jestem Konrad 2.0. Bo wtedy byś jak coś poprawionego.
wtedy brzmisz jak ten Wyclef Jean, czy coś takiego, czy ten.
A co?
Black Eyed Peas.
A on ma taką ksywę?
Jezus, było coś takiego. Nie jestem pewien. Coś z Black Eyed Peas było.
Od dzisiaj mówcie na mnie Wyclef 2.0, a ktoś inny zapytał, kto jeszcze nazywa
Andre,
się Wyclef?
A przecież ten koleś z... Jak się nazywało to? Hej, Outcast. To no. On się nazywał Andre 3000?
The Giant. Andre nie wiem, możliwe, że nazywał się...
Andre 3000. To jest koleś, który był właśnie śpiewał w Outcaście.
No to wiesz, pogratulować mu. A miał na imię Andra, na nazwisko 3000?
To najwyraźniej. Andre Loren Benjamin się nazywał normalnie. No, ale ja bym chciał być nazywać mnie na nazwisko lekarz. I wtedy jakbym został lekarzem, nazywałbym się doktor lekarz. To by było tak zajebiste.
Doktor lekarz. Doktor Mateusz lekarz. Bym się nazywał urolog i byłbyś doktorem chirurgiem Mateusz urolog i nikt by nie wiedział do końca, co to właściwie robisz.
No tak jak na studiach masz prowadzących, którzy mają imię na nazwisko.
Tak, Andrzej Dawid.
No, albo u mnie był Krzysztof Bogdan.
Ja pierdolę. Czaisz, to są ludzie, którzy nie mają umiaru. Zdali ci jedno imię. Można mieć więcej niż jedno imię, ale używasz tylko jednego.
Wyobraź sobie, że się przedstawia, używasz swoich wszystkich, nie wiem, imion jeszcze z drugiego i trzeciego tam zbierzmowania i nazywa się Krzysztof Zbigniew Józef Bogdan.
Wyobraź sobie, że przychodzisz na imprezę i chcesz się przedstawić wszystkim i mówisz, słuchajcie wszyscy, jestem Janusz Bogdan i wiem, o co chcecie zapytać. Tak, to oryginalne konwersy. Jakbyś był kobietą, byłoby lepiej, możesz powiedzieć, tak, są prawdziwe. drugi telefon od Filipa. Chyba, że jest o Filipie. Napisałem Filip w każdym razie, słuchaj.
Panowie, generalnie tak jak wszyscy chciałem wam zajebiście podziękować, że odpalacie kawał do mojej roboty. Nikt tak jak wy nie potrafi umilić mi pracy i jej przyspieszyć, bo to dziwo, moja praca idzie mi znacznie lepiej, kiedy was słucham. W każdym razie, no, za każdym razem staram się zapamiętać swoje uwagi i tych różne komentarze i je spisać w jeden komentarz.
Nie,
ale oczywiście jak przychodzi co do tego, to tego zapominam. Muszę chyba zacząć sobie notować w notatniku.
To jest długi telefon. Zresztą bardzo.
Doszło do tego, że wczoraj zasypiałem i podczas zasypiania przyszła mi do głowy jakaś taka super turbo świetna rozkwina i tak się podnieciłem tym, jaka będzie wasza reakcja, jak napiszę to w komentarzu, że kurwa zapomniałem i do tej pory sobie nie przypomniałem. Także no chyba muszę sobie zacząć notować. Dobrą historyjką też jest jak na was trafiłem, bo
do rzeczy, Filip.
Na was przez Konrada, którego poznałem w ten sposób, że spotkaliśmy się kiedyś na longboardowym tłustym czwartku.
O Jezus, wiem, kto to jest.
Po czym parę dni później odnalazłem go na Facebooku i się okazuje, że jest to gościu, którego komiksy czytam od jakichś 6 lat, 7.
Cześć, Filip.
W każdym razie bardzo długo, więc jest to jeden z przykładów moich ulubionych, jaki to świat jest mały. Także no, pozdrowienia jeszcze raz, trzymajcie się, pozdrawiam, Filip.
To nie znaczy, że świat jest mały.
Nie, ja mam na drugie Filip, jak już mówiliśmy o imionach, więc jeja Filip!
Zajebiście. Ten był bardzo długi, nie nagrywajcie aż tak długich. Zatrzymujcie się po pół minuty, ten był minutę 20.
A ty kurwa, przecież wiesz jakie to jest.
No tak, ale co?
No wiesz ile to ma.
No wiem, ale...
Nie słuchasz tego wcześniej. No
słuchałem tego wcześniej akurat.
Nie możesz nie przesłuchać i być zdziwiony.
Bo nie pamiętałem, że jest aż tak długie. Nieważne, dziękujemy ci Filip i pozdrowienia w sumie. Filip jest z Wrocławia. Jedziliśmy razem na deskach. Ostatnie. 12 sekund, także szybko. Uwaga.
Szczęść Boże. Trzy słowa do ojców prowadzących. Zajebisty podcast, kurwa. Pozdrowienia wrocławskie od Hipcia.
Dzięki, Hipciu. Dodałeś tą kurwę tylko po to, żeby mieć trzy słowa.
Mi się podobało łu na końcu.
Generalnie bardzo nam się to podoba. Będziemy to puszczać zamiast intro na początku.
Ja w ogóle będę zadowolony strasznie. Ja jestem zadowolony strasznie, tak mi wiesz. Miło się, ciepło mi się zrobiło.
Bardzo, bardzo nam miło. Dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim za wszystkie te telefony. Jesteście wyjątkowi, ponieważ wy zadzwoniliście.
Jeśli myślicie, że miłe słowa nie warto pisać, to jesteście w błędzie. Miłe słowa warto pisać.
Tak, warto je pisać.
My potrzebujemy. My jesteśmy te kurwy, które działają, pracują za dobre słowa.
Tak, no tak w zasadzie jest.
I tam podarunki z piwa. Ktoś nam przysłał ostatnio. Trzeba podziękować tej osobie. Co
kiedy? Dostaliśmy polonery. Mówiłem o tym na poprzednim podcaście.
Tak? Dobra.
Tak, dostaliśmy od biura Agnieszki.
Od biura Agnieszki, dokładnie.
Tak.
Agnieszka.
Dosłownie, żeby cię nie okłamać, Michał przyszedł na 24-godzinny komiks.
Mówiłeś, pamiętam.
Mówię.
Agnieszka.
Co więcej, dodał jeszcze później, jak rozmawialiśmy na Twitterze, że Agnieszka mimo splendoru, jaki na nią spływa, dzięki obecności w Inside Baseball nadal was nie słucha. Ale my wierzymy, że będzie. I tym bardziej będziemy ją uważać za patronkę podcastu, myślę.
Ona pozostaje w naszym sercu.
I tyle. Czytamy zwykłe listy. Gdzie one są? Tutaj.
Zwykłe. Patryk Kruszewski pisze do nas. Jednym z tematów była historia o ciotce, która zaskarżyła swojego bratanka za obrażenia. Kiedy ten skoczył na nią. Z tego, co dowiedziałem się, to musiała ona to zrobić. Prawo przewiduje, że aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, należy wskazać osobę odpowiedzialną za obrażenia, czyli w tym wypadku tego dzieciaka. Tak, to jest głupie, ale cóż, prawo to prawo.
To ja słyszałem o tym również, że to w tym stanie, w którym ona jest, jest takie prawo ubezpieczalne, że musisz faktycznie
Musisz oskarżyć kogoś?
Nie wiem. Najwyraźniej chyba tak, no bo kto kurwa oskarżyłby dziecko?
To tłumaczy, rozumiem chyba o co chodzi, bo wtedy to jest pozyskiwane z jego ubezpieczenia, a nie z jej ubezpieczenia.
Tak, ale wyobraź sobie też, że ubezpieczalny ci mówi, że nie zapłacą za twoje leczenie, jeżeli nie spróbujesz odzyskać od winnego pieniędzy, więc musisz oskarżyć tylko to dziecko, ta sprawa, wiesz, zostanie przegrana i twoja ubezpieczalnia wtedy zapłaci. Tak sobie wyobrażam tą sprawę.
No ja sobie wyobrażam to raczej w ten sposób, że to nie jest jej wina, tylko wina jego. Mhm. Dlaczego za twój upadek, jeżeli ktoś się na ciebie rzuci, to ubezpieczalnia ma płacić za twoje, rozumiesz?
Tak, rozumiem, tylko że to nie jest coś, co on zrobił, wiesz, umyślnie, to był wypadek tak naprawdę, no tak jakby się poślizgnęła na mokrej podłodze.
Na tym polega ubezpieczenie OC, mhm. Odpowiedzialności cywilnej, nie?
No
które jest właśnie na tego typu sytuacje.
No.
Ubezpieczenie OC to jest super sprawa na sporty różnego rodzaju, szczególnie na przykład w kitesurfingu jest bardzo potrzebne, bo bardzo często zdarzają się sytuacje, gdzie dwie osoby tymi swoimi latawcami się splączą i tak dalej. Mhm. Coś się zniszczy na przykład, albo nawet komuś zrobimy krzywdę, tak? Ale w tej sytuacji, jeżeli latawiec, czy samochód, czy cokolwiek, co było jakby w bezpośredniej odległości, jest zniszczone, to super, bo wtedy to ubezpieczenie to pokrywa, bo to jest właśnie odpowiedzialność cywilna. Czyli ty zniszczyłeś komuś latawiec, super, masz naprawiony, naprawiasz mu ten latawiec i nie ma kwasów.
Pewnie. Tak? No.
Wpadasz komuś, jest jakiś mocny powiew, wyrzuca ciebie i wpadasz na auto i komuś rozwalasz maskę, nie ma sprawy, jest OC od tego, to jest
tak,
super
to jest
sprawa.
Fajne, świadome korzystanie z ubezpieczenia, bardzo słusznie.
Dlatego na przykład ludzie, którzy mają z nami jadą, to zawsze muszą mieć ubezpieczenie, nie?
Tak, bo coś zniszczą, to sobie odbieracie po prostu kasę z ubezpieczenia.
To jest super rzecz, bo ludzie, którzy się uczą, mają, nawet ludzie zaawansowani mają różne przygody po prostu. I OC to jest taka niesamowita rzecz, że w momencie, kiedy jest rozwalone, to nie siadasz i nie zaczynasz płakać, tylko mówisz, okej, jest po prostu, nie?
Już widzę, jak jakiś ubezpieczyciel teraz słucha nas i myśli, wykręca numer na telefonie, mówi, oni wiedzą, zaczyna pakować walizki i spierdalać, bo znalazłeś dziurę.
Patryk pisze dalej, kwestia humanistyki. Nawet jako osoba po studiach humanistycznych, zgadzam się z Mateuszem, potrzebujemy osób z wiedzą techniczną, ale potrafiących też zapisać podstawowe dokumenty. Osobiście żałuję, że nie przykładałem większej uwagi na chemii, fizyce i tak dalej. Teoretycznie to są rzeczy, które większość osób uznaje za nieprzydatne w codziennym życiu, ale rozwój nauki zdecydowanie przybliża nas do deskolotek. Nice. Widzę, że priorytety są ważne. Czyli keep eyes on the prize.
Pewnie.
Co się zaś tyczy braku humanistyki w Japonii, wszyscy wiemy, że to mało prawdopodobne. Twórcy mangi i anime to często humaniści, a że te dwie dziedziny kultury stanowią sporą część kapitału i budżetu kraju, poza rozwojem elektroniki, to nie sądzę, aby od tak z tego zrezygnowano.
Smile emoticon.
I pisze dalej, podziękowania dla Mateusza za wspomnienie o mnie na samym końcu. Tak, jestem kurde egoistą. Miło widzieć, że pamiętacie o swoich źródłach.
Smile emoticon. my też jesteśmy egoistami, także rozumiemy cię.
Nie, ja uważam, ja akurat wychodzę z takiego założenia, że nawet jeżeli mówię dowcip jakiegoś komika, to zwykle wiem, kogo mówię dowcip, kogo powtarzam.
Tak.
Więc lubię give credit where credit is due. Jak ktoś znajdzie newsa, trzeba powiedzieć, kto znalazł tego newsa, a jak jest jakiś fajny dowcip, to trzeba powiedzieć, kto go powiedział, a nie kraść materiał, bo z tego się robią głupie rzeczy po prostu.
Także ja obiecuję, że będę wklejał więcej więcej osób, które podrzuciły nam newsy, bo nie zawsze to robię. Ale zakładam, że wiesz, wszyscy z tego korzystamy.
A ja mam wrażenie, jeszcze Kuliński pisze, a ja mam wrażenie, że to na flecie to Darude Sandstorm.
I ma rację. To było Darude Sandstorm. To było nawiązanie do takiego filmiku, gdzie laska gra na flecie, dokładnie to.
A to nie jest ten motyw, że... jest ten motyw na YouTubie, że się pytają, jaka piosenka w tej minucie filmiku i ktoś odpisuje, zawsze odpisuję Darude Sandstorm.
Tak, ale w tym przypadku to faktycznie było Darude Sandstorm, tylko on nie robił, kojarzysz, to jest takie... Tak, Mazur, ci puszczę. To on to gra, tylko że on nie gra tych przerw, czyli on gra, nie gra tylko gra dlatego słuchaj.
No dobra, okej, rozumiem.
On się przyznał w ogóle, poniżej był jego komentarz, który się przyznawał, ale nie wiem, gdzie zniknął. Nie mam go.
Ale super, fajnie.
Tak, dzięki. Dzięki jeszcze raz za flecik. Foxiu, o, tak. Gomżabar pisze. W Japonii lata też liczą się od aktualnie panującego cesarza. Aktualnie mamy rok ery Heisei tutaj. Także nie wiedziałem, że w Japonii w ogóle cesarz ciągle istnieje. Ale najwyraźniej tak. Jadę dalej. Maja. Elektron to maszyna do wytwarzania, odzyskiwania tlenu. Według Wikipedii działa przez rok. I tutaj jest link do Wikipedii, ja wyciąłem tylko fragment, który mówi, jak to działa. Elektron wykorzystuje elektrolizę do produkcji tlenu. W procesie następuje rozdzielanie cząsteczek wody pozyskanej na pokładzie stacji na tlen i wodór. Tlen jest rozprowadzany po kabinie, a wodór jest wypuszczany w przestrzeń kosmiczną. Czyli oni tracą coś cały czas, muszą chyba dostarczać sobie cały czas wodę w takim razie. Jak rozumiem, nie? No tak. Ale jedzenie muszą też sobie dostarczać, także w sumie może mają wodę z sików po prostu. Nie? Tak robią.
Znaczy, no, powiem ci szczerze, że żeby dowiedzieć się, jak takie rzeczy zrobić, to trzeba by zrobić bardzo mocny research, nie? To są rzeczy, które my znajdujemy, to jest wytłumaczenie każdej rzeczy, ale to jest dobry motyw na Wikipedia hunting.
To fakt.
Że zaczynasz szukać jednej rzeczy i po jakimś czasie masz 300 linków otwartych, tak? Mhm. Jak się tworzy. Bo żeby opisać, jak wygląda... Trzeba by tutaj zrobić taki research i powiedzieć, jak wygląda cała podróż, czyli jak zapewniają podstawowe potrzeby, ile to trwa, na ile to starcza i jak to się różni w zależności na przykład od długości misji, tak?
Mhm. No.
Podejrzewam, że to jest na przykład gruba akcja w momencie, kiedy masz na przykład jedną, a dwie osoby na pokładzie statku, nie?
No, dwa razy więcej rzeczy.
Dwa razy więcej, znaczy w sumie nie do końca, nie? No bo może się okazać, że jest też ten koszt zerowy, tak? Zerowej osoby. Czyli za sam, no bo masz urządzenie, które działa, ono działa na jakieś materiały, więc urządzenie to jest koszt zerowy, a materiały to jest koszt pierwszej, drugiej, trzeciej osoby.
Tak, tak, tak.
Tak, więc może ten koszt zerowy jest bardzo drugi, a materiały to jest niewielka rzecz w porównaniu z tym.
Rozumiem. Myślałem, że mówisz, że może jedna osoba zje drugą w pewnym momencie, więc nie potrzebujesz aż tyle jedzenia.
I tak musisz dolecieć tylko w jedną stronę.
Czytam dalej. W jedną stronę, kurwa. Na pewno by polecieli. Na komiksie 24 Koko byłeś niesamowicie skupiony na rysowaniu. Chciałam podejrzeć, ale jak rysujesz, ale nie było za bardzo jak, bo tak się skuliłeś nad swoją deską, że nie było nic widać. To nie jest prawda. A kiedy się odezwałam, to wymieniliśmy po trzy zdania, ale być może dlatego, że to była trzecia w nocy i nie chciałam ci przeszkadzać w tworzeniu. Trzecia w nocy to
Konrad, to brzmi dokładnie jak ty.
To nieprawda.
To Konrad brzmi dokładnie jak ty.
No to jest event, na którym się rysuje.
To nawet nie jest śmieszne, że nie masz czasu dla swoich fanów, którzy przychodzą specjalnie do ciebie.
Nie, wydaje mi się, że to nie był fan, tylko fanka, tylko to była też rysowniczka po prostu. Ale najwyraźniej, wiesz, byłem nieprzytomny. Przepraszam. W takim razie następnym razem polecam złapać mnie, jak wstanę, żeby pożonglować, żeby rozluźnić ręce.
No widzę, wszedłem tutaj na jakaś blogerka, więc wszedłem na profil tutaj i widzę Bazgroły Mai.
Nice.
A, ale ma świetny obrazek z tego, z Beyond the Garden Wall.
Też wchodzę teraz.
Ja, Maja! Zajebiście, podoba mi się.
No, fajne rzeczy. Zastanawiam się, czy Maja nie przysłała mi ostatnio.
Ale ładne rzeczy w szkicowniku.
Tak, bardzo fajnie, polecamy. Można wejść przez komentarze. Fajne, ojej, ale fajne grzyby rysowała. Ekstra szkice grzybów. Na drugiej stronie. Dobra, czytam dalej. Wracając do tematu humanistów. Jak można powiedzieć, że humanista, na przykład historyk, pedagog czy językowiec, jest niepotrzebny i można przestać kształcić takich ludzi? Inna sprawa, ilu się ich kształci i rocznie na wszystkich uczelniach, bo po co komu tylu bezrobotnych filozofów? Na UG przyjmuje się do 60 osób na rok, a uniwersytetów i szkół kształcących filozofów jest jeszcze kilka. Wystarczyłoby 10 czy 20 rocznie w całym kraju, a na przestrzeni 10 lat i tak robi się już 200. Aha, tutaj o ludziach jest. No może 150 kilku może zginąć. Z humanistami kurwa masz, ona zakłada, że część z tych ludzi będzie nieprzystosowana i po prostu umrze.
Yep.
To jest zamyślenie w przyszłość. Z humanistami problem polega na tym, że z uczelni wychodzą z szeroką i w żaden sposób nieukierunkowaną wiedzą i jest ich za dużo. Mam takie wrażenie, że zakładasz, że człowiek musi być znawcą kilku dziedzin. Według mnie powinno się kształcić specjalistów w konkretnej dziedzinie, bo ludzie od wszystkiego są tak naprawdę do niczego, potrafią zrobić kilka rzeczy średnio, ale nic dobrze.
Nie zgodzę się.
No.
Jesteś specjalista to specjalista, a rzeczy poboczne to rzeczy poboczne. I tak jak zawsze masz major i minor. I jest taka sytuacja, że nie jesteś w stanie przez całe życie być jedynie matematykiem, bo w końcu jesteś bezużytecznym matematykiem, który nie ma żadnego zastosowania do swojej pracy. Mhm. Twoja idea jest taka, że no na przykład roboty, tak? Ja jestem robotykiem, elektronikiem, programistą i dużo rzeczy robię z technicznych, ale moje pierwsze rzeczy na studiach to było przerobienie całej psychologii praktycznie na studiach doktoranckich.
Mm-hmm. No tak, przerobienie jak roboty
5 lat psychologii, żeby robić robota, który gada z człowiekiem. I nie mówiłem teraz, muszę zrobić kierunek psychologii. Nie, wziąłem książki i przeczytałem praktycznie rzeczy, które mnie interesowały. No. Tak? I do tego się to sprowadza, że rzeczy humanistyczne są ważne. Tylko nie trzeba, nie musi to być twoja centralna rzecz. To może być twoje zainteresowanie i nie mówię, że nie musisz tego publikować. Możesz robić rzeczy dodatkowe. Nie musisz znać się na wszystkim do końca, ale to trochę pomaga, żeby znać podstawy ze wszystkiego.
Tak, to fakt, że jesteś specjalistą w jednej dziedzinie, ale to nie jest tak, że jesteś ślepy kompletnie na wszystkie inne dziedziny życia.
Poza tym druga sprawa jest taka, że jesteśmy w czasach, gdzie nauki się łączą, że jesteśmy teraz, nie jesteśmy w stanie budować rzeczy w oparciu tylko o swoją wiedzę, tak? Żeby rozumieć to, co mówią specjaliści z innych dziedzin, musisz mieć podstawowe wykształcenie, żeby zrozumieć dlaczego. Ja na przykład nie mam podstawowego wykształcenia z geografii, widzicie jak się...
Znaczy, no, teoretycznie mamy te podstawowe wykształcenie z geografii, bo skończyliśmy liceum.
No nie do końca właśnie, no nie wiemy, że tam jest, rozumiesz, nie mamy takiej geopolitycznego
nie pamiętamy
świadomości,
detali.
Że wiemy jak no na przykład, że jest Kim drugi.
Wiemy jak działają lasy równikowe, wiemy gdzie są pustynie, wiemy gdzie są góry, tylko nie zawsze pamiętam jak się nazywają. Wiemy, że Francja jest mniej więcej tam w lewo na dół, znaczy w lewo.
No. Nie, to jasne, nie? Ale no, wiesz o co mi chodzi dokładnie.
Tak, wiemy.
Że wiesz, nie zgodzę się z tym, że nie potrzebujemy specjalistów z kilku dziedzin. Potrzebujemy znawcy z dziedzin, na których ludzie się znają. Jeżeli ktoś potrzebuje wiedzieć coś z trzech przedmiotów, to będzie wiedział coś z trzech przedmiotów.
Tak.
W sensie z trzech dziedzin. Jeżeli ktoś projektuje samochody, to będzie wiedział rzeczy z aerodynamiki, z silników i tak dalej. A jeżeli ktoś projektuje rzeczy wyższujące się w kosmos, to będzie musiał jednocześnie wiedzieć coś o fizyce kosmicznych podróży, tak? Mhm. A jeżeli ja robię roboty, to muszę wiedzieć coś z kolei o elektronice i sztucznej inteligencji, tak?
Pewnie.
Więc każde z tych rzeczy to są dodatkowe działy, które muszę poszerzać.
Pewnie, bo jesteś, wiesz, bardziej fantazyjnym człowiekiem, jeżeli masz wiedzę z różnych dziedzin i możesz łączyć ze sobą fakty.
Poza tym daj spokój, to jest straszna strata umiejętności twoich, bo studia zajmują ci 5 lat. Nie ma sprawy, ale następny, każdy kolejny kierunek to jest dodatkowy rok albo dwa. Mhm. Każdy kolejny, bo podstawy są takie same, więc złapanie każdego konkretnego kierunku w takich podstawowych aspektach, no wykształcenie inżynierskie z danego kierunku to jest najczęściej, to jest myślę, że pół roku do roku, jak już masz wykształcenie podstawowe z innych dziedzin. Tak?
Jasne.
A magisterska wiedza to są powiedzmy 2 lata. Ja to tak oceniam z perspektywy swojej.
Ale tak to też działa, nie? Jeśli masz licencjat z czegoś, no możesz robić magisterkę z dowolnej rzeczy.
Nie, no tak? W teorii tak, w praktyce różnie to bywa, nie?
Ale możesz pójść na takie studia, na magistra. Czy nie właśnie?
No nie możesz z licencjatem pójść na magistra inżyniera, nie?
Aha, nie, w sensie, ale zrobisz inżyniera, załóżmy, to możesz pójść na magistra dowolnego na Politechnice. No,
na tym to polega. Doktorat też możesz robić z innych rzeczy, nie?
No.
Taki świetny profesor polski, Wodzisław Duch się nazywa. Bardzo fajny koleś. No to on zaczynał swoje jako chyba matematyk, przeszedł przez... teraz robi kognitywistykę, ale przeszedł przez właśnie projektowanie komputerów, fizykę, psychologię. Jest bardzo szeroko wykształconym człowiekiem.
No.
Tak? Który rozumie. I są ludzie, którzy są technikami, tak? I oni wiedzą, jak wykonać coś, ale są też ludzie, którzy mają szerokie pojmowanie świata jako takiego i potrafią zrozumieć, jak łączyć pewne rzeczy. To jest bardzo ważne też.
No pewnie, no tak też mi się wydaje.
Jak się nazywała ta książka?
Władca pierścieni. Ta, której nie lubisz?
Nie, ta, w której ludzie byli specjalistami. Czy to jest...
Która?
Byli tłumacze. Pamiętam. Tłumacze... Ludzie wyewoluowali tak wysoko, że... nie potrafili się ze sobą porozumieć i byli tłumacze.
Nie wiem, o jakie mówisz, chyba jej nie znam.
Jezus, to było... Może to było ślepowidzenie?
O, teraz będzie o tym...
Wydaje mi się, że to było Dukaja? Coś?
To tego ja nie czytałem.
Ty mi o tym mówiłeś.
Ja ci o tym mówiłem.
Tak.
Jezus.
Że cywilizacja wyewoluowała, jakby tak się mocno rozwinęła, że technicy nie są w stanie się ze sobą porozumieć i są specjalni ludzie, którzy tłumaczą z, że tak powiem, z naukowego na język prosty.
Nie kojarzę tego, nie kojarzę za bardzo. Czytaj Gacka w takim razie, zobaczymy, czy to ślepowidzenie. Bo tego nie przeczytałem w całości. Bo mnie wkurwiło.
Tak?
Tak, no zaraz ci powiem. Przeczytaj, bo będzie
Gacek,
o tym mówił.
Gacek pisze. Rozumiem punkt widzenia Mateusza, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o science fiction.
Dobre zaczęcie.
Mi się podoba, bo dlaczego? Bo Gacka, to był komentarz Gacka, który ja wyciągnąłem, żeby o nim pogadać.
Aha, spoko.
Pamiętasz? To był ten właśnie komentarz, którego ja się odwołałem a propos...
humanistyczności?
A propos właśnie humanistyczności Japonii i tak dalej.
Dobra. To czytaj
dzisiaj o science fiction, bo jakiś czas temu czytałem ślepowidzenie, tutaj Blindsight Petera Wattsa i wpadło mi do głowy, że może się wam spodobać. Uwagę mam taką, że to science fiction naprawdę hard
i nie ma z tym żartów.
I nie ma z tym żartów, bo w pierwszym czytaniu niewiele rozumiem, na zachętę. W książce znajdziecie rozkminy pod tytułem co lepsze, wysoka inteligencja czy świadomość, kontakt z obcymi, ludzkość, która przeniosła swoje mózgi do komputerów i praktycznie nie żyje fizycznie i wampiry opisane jako inny gatunek, który wyewoluował. Książka jak na twarde science fiction przystało, ma mocne naukowe podstawy, w tym wypadku biologiczne, ponieważ Watts jest biologiem morskim. Polecam też Humans. O! To jest to. Dawno nie widziałem tak dobrego science fiction w kinie. Chyba nawet wspominaliście o tym serialu. Nie rozumiem.
Nie widział kinie tak dobrego science fiction, jak zobaczył w tym serialu.
Okej.
Tak rozumiem.
Mr. Robot był świetny, dopóki nie zjebali ostatnich odcinków, gdzie poziom poleciał lotem ślizgowym na rej. Mi się podobały ostatnie odcinki. Jak dla mnie były idealnym zwieńczeniem tego... Był idealnym zwieńczeniem takiej schizofrenii, że się gubiłeś w pewnym momencie i do końca nie wiedziałeś, co się dzieje.
Nie mów mi. Jedziemy dalej.
I pytanko w skali od 0 do 9,3/4, na ile warto iść na Marsjanina? Trochę się boję po tym, co Scott wyczarował w Exodusie. Ja uważam, że Marsjanin to jest must. Po prostu.
9,3/4.
No? Że nie może ci się spodobać, może ci się nie spodobać. Ja uważam, że warto iść tak czy siak.
Tak. Ja uważam też, że warto po samej książce, to ponieważ jest to coś innego.
Marsjanie nie tylko jedna rzecz mi przeszkadzała. Hollywoodzenie. Tak? Ma głupie momenty hollywoodzkie, które się dzieją. i trzeba handlować z tym. A czy warto iść? Myślę, że warto, bo jest to... To jest taki film, na który możesz zabrać, jeżeli jesteś takim właśnie science fiction nerdem, możesz zabrać babcię, wiesz, mamę, ojca i będziemy się fajnie bawili.
No, to też...
Wydaje mi się, że przez te właśnie zamerykanizowane momenty to jest takie wyciągnięte do przeciętnego widza, więc jestem w stanie zrozumieć dlaczego, chociaż nie popieram.
Muszę koniecznie zaliczyć ten film w ten weekend.
Co cię wkurwiło w tym komentarzu?
Nie, wkurwiło mnie, bo Blindsight, ślepowidzenie, już mi polecał Bartek Kuźmiński, mój dobry znajomy ze Szczecina. I ja tą książkę zacząłem czytać i też mi mówił, że no, science fiction, twardy science fiction, realizm i tak dalej. I ja zaczynam czytać tą książkę i lądują kapsuły na jakiejś planecie i wychodzą z nich wampiry. I te wampiry zaczynają gadać ze sobą. I tak się wkurwiłem, że po prostu wrzuciłem ten audiobook i w ogóle do niego nie wróciłem nigdy. I później wiele osób polecało mi tą książkę i za każdym razem myślałem, może wrócę do tej książki i nie wróciłem nigdy. I może jednak spróbuję, ale nie obiecuję. Nic z tego, co oni mówią, nie znalazłem w tych pierwszych, nie wiem, czy to był pierwszy rozdział, czy co ja przeczytałem.
Chwilka przerwy jeszcze w komentarzu, zanim przejdziemy do następnego. No. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moi rodzice są zajebiści. I to tak... że potrafią mnie zawsze kurwa zaskoczyć i mają niesamowite rzeczy, bo ja mam taką sytuację z rodzicami swoimi, że my nie gadamy za często, gadamy raz na tydzień, raz na miesiąc, czasami dzwonimy do siebie, wiesz, jesteśmy blisko, ale nie musimy się potwierdzać no. Przekonaniu o tym, nie? I tam gadać o tym, ale co jakiś czas zadzwoni właśnie do mnie moja mama albo mój ojciec, a oni ze sobą nie gadają raczej. I najlepsze jest to, że zwykle jak dostaję telefon od jednego, na przykład minął miesiąc, nie gadałem z kimś, albo wiesz, 2 tygodnie chyba ostatni raz temu, właściwie 3 tygodnie wydaje mi się, że ostatni raz gadałem z ojcem.
Detale.
I zadzwonił do mnie dzisiaj i jakieś 30 minut później dzwoni do mnie moja mama.
Znaczy to jest dlatego, że oni słyszą, że druga osoba dzwoni do ciebie, więc są
ciekawi? Nie, bo ja nie rozmawiałem. Nie odebrałem żadnego z tych telefonów, bo teraz, że ja moja mama nagrywamy podcast, a... ojca nie odebrałem, bo spałem wtedy jeszcze, więc zaraz będę odzwaniał.
Spoko.
Ale najfajniejsze jest to, że żadne z nich nie wie, że dzwoniło do siebie. I ten. Chyba, że się pogodzili, ale nie chcą mi o tym powiedzieć.
Może o tym chcieli ci powiedzieć właśnie.
Może się pogodzili jakiś czas temu i nie chcą mi o tym powiedzieć, bo się wstydzą jak takie dzieci. I wiesz, no nie odbieraj ode mnie, ty zadzwoń.
Ja dzwonię, ty mówisz.
To by było... Ja dzwonię, ty gadasz. Chociaż podejrzewam, że to byłoby, wiesz, największa ilość słów, jaką zamienili między sobą od jakiegoś czasu.
Bywa i tak.
O Jezu, ale to jest urocze w ogóle, że potrafią w takich rzeczach ciągle być jakby sprzężeni umysłami.
No wiesz, no, coś muszą mieć wspólnego. Ciebie.
No mają, mnie. To jest takie smutne. Pomyśleć, że gdyby nie ja, mogliby być szczęśliwi.
Bozia pisze... W tym odcinku strasznie dużo było tematów o porno. Słuchając tego, przypomniałam sobie pewną historię, która przydarzyła mi się stosunkowo niedawno, bo około 5 roku temu. Tak, w Łodzi. Tego dnia poszłam na zajęcia dość późno, około południa. W momencie, gdy znalazłem się nieopodal budynku mojej uczelni, zajechał mi drogę koleś na rowerze, wyglądający jak każdy inny koleś na rowerze w tym mieście. Czyli jak? W pierwszej chwili pomyślałam, że chcę spytać o drogę, godzinę, cokolwiek tego typu. On jednak powiedział, że nie będzie owijać w bawełnę i przejdzie od razu do rzeczy. Przedstawił się jako gwiazda porno, nie aktor porno, gwiazda porno. I potrzebuje kogoś z artystycznym wyczuciem, aby dziś wieczorem został operatorem kamery przy jednym z jego filmików, który ponoć miał być przełomem w jego karierze. Od tego filmu miała zależeć cała jego przyszłość. Z jakiegoś powodu podkreślił, że ów operatorem musi być kobieta. Padło na mnie, ponieważ wchodziłam właśnie na ASP i facet domyślił się, że tutaj studiuje. Mówił, że dzisiejszy filmik to jego życiowa szansa i dobrze zapłaci. 100 zł. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie byłam specjalnie zaskoczona. W tamtym momencie pomyślałam, że może być może założył się z kimś o coś lub też przegrał jakiś zakład. No?
Ale to jest... Ja się zastanawiam, czy być operatorem kamery, czy to jest taki operator kamery jak na selfie sticku?
Nie, to jest niebezpieczna sprawa, musisz wejść, wiesz, w środek akcji, że tak
ja powiem. Ja domyślam się, że jeżeli to jest facet i to jest taki tekst na podryw albo na przełamanie lodów, no to właśnie potrzebuje kogoś, kto zostanie operatorem kamery i dajesz mu selfie sticka. Ja bym tak zrobił.
Nice. To byłoby dobre. Pomyślałam, że być może przegrał zakład i wynikiem była ta posrana historia. Rozejrzałam się dyskretnie, ale nie zobaczyłam nikogo, kto mógłby się nam przyglądać albo kręcić was na YouTubie. Wzięłam jednak pod uwagę, że może w jakiś sposób to nagrywa, ma jakąś kamerkę albo mikrofon. Podeszłam do tego strategicznie. Powiedziałam mu, że niespecjalnie siedzę w kręceniu filmów, ale gdyby wszedł na uczelnię i popytał ludzi z multimediów, to może ktoś by się tego podjął. Uznałam, że jeśli to naprawdę zwykły dowcip, to facet nie będzie na tyle zdesperowany, by to zrobić. Po chwili przekonywania go, że z pewnością nie nadaje się do tej roboty, zapytał rezolutnie: ale mogę tak tam po prostu wejść, jak nie jestem studentem? Przetaknęłam. I koleś wszedł na uczelnię i naprawdę zaczął pytać laski, czy pomogłyby mu przy kręceniu porno. Podziękowawszy mi wcześniej kulturalnie, przeprosił za bezpośredniość, bo jak powiedział, zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogliby to źle odebrać. Powiedziałam, że jak najbardziej rozumiem. Pożegnałam się grzecznie i skręciłam do pracowni. To była jedna z najdziwniejszych sytuacji w moim życiu. I jedna z największych szans, które przegapiłaś.
Mogłabyś być teraz, wiesz...
specjalną korespondentką Inside Baseball. Wow. No, fajna historia.
Co zrobić, żeby znaleźć najdziwniejszą sytuację w moim życiu?
Ej, gwiazda porno, ona powinnaś była go zapytać, jak się nazywa, i go znaleźć w sieci. To byłaby pierwsza rzecz.
Tak, a trzeba było zapytać najpierw go, jak się nazywa, wygooglać go na telefonie i dowiedzieć się jeszcze, czy to jest zajebiste takie porno imię. Jakie było dzisiaj?
Fiutowski?
Jan Fiutowski, no.
Tak, Fiutowski, bo ja myślałem, że Fiutkowski.
Nie, to jest taki gruby. Nie jest jakiś Fiutek, to jest Fiutowski.
Jestem Jan Fiutowski, a to mój ojciec Fiutowy.
To jest tak, jak na przykład byś kręcił parodię Supermana i koleś by się nazywał Lex Fiutor.
Jestem Jan Fiutowski, a to moja żona Kuśka.
Nie śmiej się, bo poznałem dziewczynę, która nazywa się Kuśka jakiś czas temu.
Na nazwisko?
Tak.
A jak się nazywa? Kaśka Kuśka?
Nie, nazywa się nie Kuśka, a Kusiak akurat.
Kusiak! Ale... jeszcze Kusiak. Gorzej.
I wrychtaliśmy z tego całą drogę praktycznie.
O ja. No, wiesz, jest to nazwisko jak każde inne. Ale nie. Co pisze nie Anon? To jest do ciebie w ogóle. Nie Anon pyta ciebie.
To ty pisz do mnie. To ty mów do mnie.
Dobra. Nie Anon pisze. Panowie, jak nazywał się serial związany ze sprzedażą trawy,
High Maintenance. Ja chciałem powiedzieć jeszcze raz Łukaszowi Wężykowi, który podesłał mi sposób na oglądnięcie drugiego sezonu chyba. Podzielił się kontem chyba na oczy, coś takiego.
Aha, myślałem, że podzielił się sposobem, w sensie sezon jest trudny, musiałeś się zjarać najpierw, żeby go zobaczyć.
Nie, Łukasz Wężyk, ale...
Zaraz go wpędzisz w kłopoty i zawieszą mu Vimeo.
Nie, bardzo fajny koleś, bardzo, 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 bardzo mi dobrze zrobił, bo byłem zajarany, a byłem taki smutny, że nie miałem jak tego oglądać, bo on jest tak słabo dostępny gdzie indziej.
Skończę maila.
High Maintenance, oglądać.
Właśnie jestem dość świeżo po Inside Amy Schumer, idealnie trafiło w gusta, więc chyba powinienem nadrobić polecankę z dawnych czasów. Także High Maintenance.
Inside Amy Schumer jest ciekawe, bo to jest zbiór skeczy i niektóre są słabe i po prostu one sobie lecą i ty mówisz mech, nie? One są takie średnie, ale raz na jakiś czas trafia idealnie w punkt. Jako że ona ma humor podobny do nas, to znaczy mówi rzeczy bez ogródek i jest po prostu, bardzo bezpośrednia w tym, bardzo mi się to podoba po prostu, że w sensie, rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
Rozumiem.
Że ten rodzaj humoru jest po prostu zawsze bezpośredni i taki for the jugular.
Kuma. No dobrze, mówiłeś już o tym serialu. Chodźmy do aftershow, Mateusz. Chodźmy tam, chodźmy do niego. Chodźmy
and then what some people call mentally retarded.
Ty tam zawsze nawpierdalasz rzeczy. Ja mam tylko jedną rzecz. Baranek Sean. Chcę powiedzieć o tej animacji, bo to jest film animowany, nowy, z tego roku. Nie wiem, czy jest w kinach teraz, czy był przed chwilą. Ale jest to coś, co można zbagatelizować, bo wygląda jak coś totalnie dla dzieci.
Właśnie, ja się zastanawiałem, bo mam znajomą, która lubi Baranka Shona, ale mam wrażenie, że cała bajeczka jest infantylna, więc olałem.
Znaczy, słuchaj, bo to jest serial generalnie. Serialu nie widziałem, widziałem film pełnometrażowy, ale to jest generalnie zrobione przez Nicka Parka, który zrobił wcześniej Wallace'a i Gromita, zrobił Piratów.
Ja nie lubię Wallace'a i Gromita.
Ja też nie, ale to jest jedyna rzecz jego, której nie lubię.
Fajnie, że polecasz coś, co nie lubisz.
Nie, 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 nie polecam Wallace'a i Gromita, polecam Piratów jego, polecam.
Jakich piratów?
Piratów, ten taki serial właśnie też robiony z plasteliny, o piratach. Miał taką zajebistą scenę, gdzie piraci wchodzili do baru i każdy wchodził w bardziej zajebisty sposób. Jeden wleciał wielorybem, z którego ust wysypały się monety i wyszedł po tych monetach z mord wieloryba. Pamiętasz?
Jak się nazywa ten serial?
Pirates on the High Seas, albo coś takiego.
To jest Mark Burton, tak?
Nie, Nick Park się nazywa koleś.
Gdzie to jest?
Chyba, że pojebałem.
Nie ma go.
Musi być. On jeszcze zrobił Wpuszczony w kanał, którego ja uwielbiam.
Uciekające
kurczaki.
Shaun the Sheep. Nie masz, mam Shaun the Sheep.
Ej, faktycznie nie ma. Dlaczego? Czy ja pomyliłem teraz? Stop motion movie. Nazywa się to Pirates Band of Misfits.
Nick Park, ale Nick Park to nie jest...
Masz rację, nie
zrobił,
mogę tutaj.
Nie zrobił Baranka. On był producentem.
Ale to jest jego wytwórnia.
Znaczy, rozumiem, ale on nie uczestniczył, był producentem tylko Baranka.
I napisał go też, i stworzył postacie, i reżyserem nie był faktycznie. No, masz rację. A dlaczego w takim razie? To Pirates jest zupełnie kogo innego?
Podejrzewam, że mogło być tak, że oni po prostu, jest ich paru, współpracują razem.
No.
I on robił, ktoś inny po prostu napisał scenariusz, a on tylko robił, stworzył postacie, ale nie był głównym, rozumiesz, o co chodzi?
Może tak być, ale nie ma w ogóle, ja dobra, w takim razie coś skopałem, ale designy są
tak
bardzo podobne, to jest ta sama.
Wallace i Gromit to tutaj jest, Steve Box i Nick Park, nie?
Mhm.
Co tu jeszcze było? Kurczaki? Kurczaki jest Peter Lord i Nick Park, tak jakby, nie?
Tak, tak.
Czyli on to może kolaborował z kimś, aż w końcu przy Baranku Baranek może jest kogoś innego po prostu.
Może jest, ale film jest,
inaczej,
jest, jest naprawdę
tylko
spoko.
Tak. Jest spoko?
Jest spoko, on jest faktycznie, wiesz, dla dzieci ten film, ale on jest na tyle, on ma na tyle stary nawiązań do popkultury, że ty się bawisz na nim świetnie. Na przykład, wiesz, Baranki przechodzą przez ulicę, nie musisz szybko, bo przechodzą przez ulicę i wyglądają jak Beatlesi z okładki płyty, nie? Albo jest scena, jeden z nich siedzi na tym, na ławeczce i kamera robi taki najazd i widzisz, jest to scena, wiesz, jak wyciągnięta z tego, z Forresta Gumpa, dokładnie to samo ujęcie. Jest pełno takich rzeczy w tym filmie, co chwilę.
O, to takie nie nawiązania do popkultury, tylko do takiej...
Do kultury.
Szczerze, do antycznej kultury czasami.
No, ale do klasy.
Takie nawiązania do antyku.
No, tak,
jest taka sytuacja, że Shaun na przykład mówi do ludzi, ale skazują go na gorszenie młodzieży i jest posądzony publicznie?
Nie.
Ale sokratejską logiką dowodzi swojej racji?
On nie może mówić, w tym filmie w ogóle nic się nie mówi. To jest
no właśnie
film.
Dlatego pozostaje zabity.
Jeśli jesteś uczulony na filmy takie dla dzieci, to generalnie się pewnie odbijesz od tego, ale jeśli masz chociaż trochę tolerancji, to ci wejdzie.
Ja lubię bardzo. No dobra, spróbuję. Nie? Ja nie lubię rzeczy, które są tworzone tylko dla dzieci.
To nie jest coś takiego. Także ja myślę, że warto o tym powiedzieć, żebyście dali szansę. Jeśli lubicie filmy animowane, to jest stop motion, to naprawdę warto ten film zobaczyć. Jest spoko.
A ja chciałem powiedzieć, dać tylko coś, czego w takim razie, o to, o czym mówiliśmy, wczoraj gadaliśmy, o Fantastyczny Pan Lis. Jeżeli lubicie kukiełkowy właśnie, to jest kukiełkowe, to jest przez Wesa Andersona zrobione i to jest już dla dorosłych. W sensie humor jest dla dorosłych. Mnie to zniszczyło. To jest generalnie... w ogóle gra George Clooney, podstawia głos pod pana Lisa. I jest to taki Ocean's Eleven trochę.
Jest,
czyli
no.
Pan Lis chce okraść trzy pobliskie farmy. I robi podkopy do tego i robi cały, wiesz...
Co oni to w ogóle kradną? Jajka?
Nie wiem.
Kury? Już nie pamiętam.
Chyba różne, że nie pamiętam do końca. Nie pamiętam do końca, w każdym razie co kradną, ale ta cała idea, te wszystkie postacie, które są, jest w ogóle Bill Murray, który podkłada pod Bursuka też głos. No wszystkie te postacie mają świetnie dobrane głosy. Humor jest taki bardzo... Oschły. Tak, czyli w sensie ja się brechtałem z tego filmu bardzo dużo razy, ale to są takie rzeczy, na przykład nie ma żadnego śmiechu z puszki, ale nie ma też żadnego podkreślenia do wcipów. Często jedynym podkreśleniem do wcipu jest cisza po prostu, która następuje zaraz po tym.
No bo filmy Wesa Andersona mają bardzo konkretny klimat i to też ma ten klimat.
No jest... Trailer możecie zobaczyć, bo trailer łapie ten film dosyć mocno. Nie?
No też godne polecenie jak najbardziej.
Także no, jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej lightowe z dziewczyną, może pewnie Baranek Shaun, jeżeli coś takiego na na jakieś właśnie takie uczucia nostalgiczne bardziej i taki trochę bardziej właśnie sarkastyczny humor, to Fantastyczny Pan Lis.
Mm-hmm, ale obie rzeczy warte. Ale Fantastyczny Pan Lis to jest wyższa półka, to jest naprawdę
zajebisty film. To jest bardzo wysoka półka. Jeden z lepszych takich filmów, jakie widziałem.
Także warto. Last Witch Hunter.
Gadaliśmy ostatnio o Last Witch Hunter.
Tak.
I o tym, że będzie fajny film z Vinem Dieslem, który będzie taką parodią wszystkich.
Nie wiem, czy twórcy filmu wiedzą, że to parodia.
Nie parodią. Pastiszem, tak?
Pastiszem, no.
Pastiszem czy pastiszem?
Pastiszem. Jest to pastisz na coś.
Okej, ty wiesz lepiej.
Tak, myślę, że tak jest. Ja bym dałbym za to głowę,
jest.
Ale...
Tak, jest pastisz. Ja cały czas myślałem, że pastisz przez ży. Ale wiesz, ja jestem na rzecz, więc wszystko dla mnie jest na rzecz.
To fakt.
Chciałem powiedzieć o paru rzeczach, tak? Po pierwsze, widziałem trailer i wygląda bardzo spoko.
Jest
dokładnie tym, czego bym się spodziewał.
Co nie?
W sensie jest... Mam wrażenie, że on dostarcza na wszystkich frontach, nie? Jest to, co ma być. Dalej. Vin Diesel z kolei wypuścili taki fragment, nazwali to The End Diesel.
No Jezus, nie widziałem.
W której zrobili sesję RPG. Tutaj załączamy linka.
Jezu, muszę to zobaczyć.
Jest sesja RPG, taki 30-minutowy fragment, w której jest tam trochę fabuły, jakaś walka i tak dalej, w której właśnie grają w świecie tego Witch Huntera. Taki krótki spoof. Jeżeli nie graliście w RPG, to w ogóle jest świetna rzecz, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A jeżeli graliście, to w ogóle fajnie jest to zobaczyć. Tutaj jest to takie bardziej, jako że to jest pewnie robione na szybko, to podejrzewam, że mistrz gry trochę tak bardziej na sztywno tą przygodę zrobił, ale jedno, co trzeba powiedzieć, to że ten mistrz gry jest wyjebany w kosmos. Mhm. I on robi po prostu cały ten filmik. Kuma. Ten koleś jest po prostu... Jak posłuchałem trochę, w pewnym momencie miałem ciarki po tych jego opowieści. Nie przez to, co mówił, bo to były takie standardowe rzeczy, ale przez jak on to opowiadał, z jaką pasją, jak odgrywał postacie dodatkowe. Świetne to po prostu, bardzo mi się to podobało.
Super. Ja sobie to zobaczę dzisiaj. Muszę zobaczyć to koniecznie, bo mówiliście o tym wczoraj, zrobiliście mi chętkę, ale zapomniałem. Jak
to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest takie 30 minut, więc to nie jest cała sesja, nie? Czy coś takiego. Tylko taki smaczek, więc fajnie jest to zobaczyć, bo jest naprawdę fajny fragment. Naprawdę fajnie jest to poprowadzone przez niego. A dodatkowo, jak widzę tutaj z kolei to na tym kanale, albo mi się z boku też wyświetlają, inne propozycje tego całego kanału. I z tego, co widzę, to są też rzeczy z sesji.
A tak, bo to jest Geek and Sundry, słyszałem o tym kanale.
To są też prowadzone przez tego kolesia.
Super.
Niektóre z tych rzeczy. Więc jeżeli wam to podejdzie i chcielibyście dowiedzieć się więcej, albo właśnie posłuchać, jak wygląda, zobaczyć, jak wygląda taka sesja, być może bardziej... No bo z tego, co rozumiem, to tutaj jest to prowadzone tak po szynach bardziej, nie? Mhm. Czyli jak oni atakują, to on opisuje, co ich postacie robią i tak dalej. A my graliśmy zwykle tak, że to my mówiliśmy, co robimy,
tak.
A mistrz gry się wtrącał bardzo rzadko i on raczej reagował na to, co się działo. Co
tak, ale ludzie różnie grają, to też jest fakt, nie?
No, więc podejrzewam, że ten mistrz gry też ma parę różnych styli prowadzenia, nie?
Pewnie tak.
Że w zależności od jakiejś formy. W każdym razie warto zobaczyć to po prostu, bo mi to zrobiło bardzo dobrze.
Mhm. No, ja to zobaczę dzisiaj. Cieszę się, że tego linka tutaj mam.
Szczególnie, że możecie zobaczyć, jak wygląda Vin Diesel, którego znacie z Fast and Furious, jako taki, wiesz, koleś siedzący przy stole i kostkach, nie?
Tak, mi się to podoba. Tutaj w pierwszym ujęciu jest chyba ten mistrz właśnie, bo siedzi za zasłonką mistrza gry i ten koleś tak. Widać, że ma takie 35 lat pewnie, ale ma długie włosy i na rękach ma takie skórzane opaski.
Tak, taki typowa stylowa, nie?
No totalny geek. O ja,
ale z drugiej strony wszystkie inne postacie to są jakieś dwie laski właśnie. Jedna to jest chyba Jessica Chobot. Ją kojarzę akurat przez Mass Effecta. I dwóch kolesi to są też takie kafarki.
Ale to są ludzie z filmu? Chyba tak, nie?
Co?
A nie, siada z Geek and Sundry, to reszta jest z tego Geek and Sundry chyba.
Niektórzy są chyba z tego Geek and Sundry.
I z Nerdist.
Jessica Chobot, nie wiem czy ona z czegoś innego nie jest.
Nie wiem. Jestem ciekaw. Ja chcę to zobaczyć, chodź kończymy, bo ja chcę będę oglądał ten film. Co tam zostało? Steven Universe.
I teraz słuchajcie. No. To jest dla mnie niesamowite odkrycie.
Steven Universe?
Steven Universe. Bo Mi na przykład Adventure Time nie podeszło. Było dla mnie zbyt random power.
Trochę tak, no.
Bardzo dużo rzeczy było losowych i wszystko nie miało ze sobą sensu. I było to dla mnie takie bardzo... Choć ten cały klimat i ta cała mitologia była jakby spoko, to nie podeszło mi w ogóle, jeśli chodzi o odcinki.
Czy masz tak jak ja, że możesz chętnie obejrzeć odcinek, ale tak raz na miesiąc jeden?
Tak, że mogę sobie od czasu do czasu zobaczyć, co to jest, ale nie wkręca mnie. Uh-huh. Ale klimat, ten cały klimat tego był super. Uważam, że był super. Nie? Do tej pory pamiętam, jedną z lepszych rzeczy był potwór, który był... co on robił? Jezus, how did you almost remember my name? Który miał przybliżoną wiedzę o rzeczach.
Miał przybliżoną wiedzę na każdy temat?
Tak, więc to jesteśmy my na temat geografii.
A tak.
My mamy przybliżoną wiedzę na temat geografii. Dobra. Jedna z twórców Adventure Time o takim wdzięcznym imieniu Rebecca Sugar odeszła z Adventure Time, robiąc swój własny serial Steven Universe.
Tak.
I jest to pierwszy, zostaje w takim razie na Cartoon Network, zostaje pierwszym pierwszą kobietą.
Nie?
Pierwszą kobietą, która stworzyła swój własny show.
Tak.
I jest to dosyć duża, to jest dosyć duża rzecz.
No.
Jakby w tym momencie. Dosyć późno też nadchodzi, ale jest dosyć dużą rzecz. Po pierwsze, Steven Universe to jest historia, to jest takie bardziej skierowane do dzieci. Jest takie wychowawcze bardzo. Mhm. Przede wszystkim. Ale wychowawcze w dobry sposób. Czyli to jest taka wychowawczość jest dla młodych dzieci, nie? Czyli jak należy się zachować, jakie jest takie bardzo przyjemne.
Kupasz rozkwinę.
Ale dla ludzi dorosłych jest coś innego. Każda z tych postaci, które ona zrobiła, ona napisała je bardzo wiarygodnie. To znaczy, że każda z tych postaci, którą zrobiła, ma jakąś historię za sobą. Mhm. I one na przykład Steven sam sobie, nie do końca wiadomo, on ma pojawia się jego ojciec, ale nie do końca wiadomo, co się stało z jego matką. Nie?
Wiadomo, że była jakąś legendarną postacią.
Tak, ale nie ma o niej więcej. Nie? I teraz Steven na przykład jest przez tą matkę, on mieszka z trzema kryształami, tak jakby. I te dziewczyny, które są kryształami, każda z nich ma inny charakter i mają tam różne supermoce, a Steven też ma kryształ, on ma go na brzuchu. Akurat,
ale one są ludźmi też?
Nie, one są z inną jakby rasą.
One są jakby tak jakby...
One są kryształami.
Tak, one są ludzkimi kryształami.
One są kryształami. I ty wiesz o nich tyle, co Steven, więc nie wiesz nic i dowiadujesz się tego wszystkiego w momencie, kiedy one uczą Stevena tak jakby tych rzeczy. Dynamika między postaciami jest niesamowita i szczerze, to jest serial, który od dłuższego czasu zrobił mi najcieplej.
No, to jest bardzo ciepły.
Oglądam to i ja po prostu nie mogę się powstrzymać od uśmiechania w takich głupich momentach. Te postacie są bardzo wiarygodne w ogóle. Każda z nich ma taki swój wmuszony charakter, jakby swój charakter. I na przykład jest ta Pearl, która jest takim postacią mamy, się zawsze martwi o wszystko.
No.
Jest idealny właśnie ten, nie? I po prostu dawno mi sam Steven, który ma taki niepohamowany dziecięcy optymizm.
Tak, taka dziewczyńska jest ta bajka przez niego trochę.
Czuć
tą taką dziewczyńskość tego wszystkiego, ale to nie przeszkadza, to jest wartość
to jest,
tego
to
serialu.
To jest super, wydaje mi się, że jest to coś, co go wyróżnia od wielu innych rzeczy, nie?
Mm-hmm. Jest naprawdę dobry.
Dodatkowo ma świetny, w tych pierwszych odcinkach jest muzyka napisana jakby specjalnie po to, więc mnie zachwyciła ta muzyka. Jest to połączenie takiego, kojarzysz te intro Adventure Time, mm-hmm. co śpiewa takim głosem.
Adventure Time, come on, bring your friends.
No dokładnie to. Więc to jest połączenie trochę tego, trochę sampli z gier komputerowych,
no.
Trochę jakiejś takiej rytmiki i z tego się robi naprawdę fajna rzecz, więc generalnie polecam, odcinki są 10-minutowe, więc...
Tak, to leci strasznie szybko, jeden po drugim.
Ja uważam, że parę pierwszych seriali, parę pierwszych odcinków warto zobaczyć, bo jest po prostu... coś niesamowitego. To jest bajka, którą ja bym chciał pokazać, jakbym będę miał jakiegoś młodszego odbiorcę, to koniecznie to mu pokażę, bo uważam, że to jest niesamowite.
Fakt. Bardzo dobra bajka.
Że to jest bajka, która jest idealna dla dziecka, którą możesz dać dziecku bez obawy, jest po prostu niesamowita pod tym, jak jest taka poprawna, a jednocześnie potrafi poruszać trudne tematy często, nie?
Tak, ona też sugeruje, że tam jest coś mrocznego pod spodem i że do tego dojdzie prędzej czy później. I że będzie historia i w tej historii będzie coś takiego mroczniejszego i też jestem tego ciekaw. Ja daleko nie zaszedłem w tej bajce, dopiero niedawno do niej wróciłem. Tak
no właśnie, ja mówię też od ile? 10 parę odcinków zobaczyłem.
To jesteśmy pewnie w podobnym miejscu.
Więc no, zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Że uważam, że to jest coś przełomowego na miano, wiesz, Samuraja Jacka na przykład.
Aż tak?
Uważam, że tak. Tak Samuraj Jack, jak to jest Samuraj Jack, to jest bajka, którą bym zostawił swojemu dziecku, tak samo uważam, że to jest to.
Spoko. To nie wiedziałem, że aż tak mocno się ten...
Na mnie to trafiło, bo tutaj są wartości, które bardzo mocno szanuję.
Nice.
I uważam, że jest to coś wyjątkowego po prostu, że to jest nowa jakość. Nie było czegoś takiego wcześniej.
Rozumiem, Mateusz. Polecamy. Idziemy dalej.
To. One Punch Man.
Mhm. O, zobaczyłeś odcinek? Bo ja w końcu
Zobaczyłem jeden odcinek.
Podobał się?
Kurwa mać, nie będę oglądał więcej, bo to nie ma sensu prawdopodobnie. Albo od czasu do czasu sobie włączę, bo to nie będzie miało fabuły pewnie.
Ale czy pojawił się cyborg w pierwszym odcinku?
Tam się pojawił, on walczył z 5 ludźmi, walczył z ludźmi z podziemi, walczył z wielkim człowiekiem, który był faszerowany sterydami przez swojego brata. No generalnie, wiesz, wszystko było, nie?
Ale czy się pojawił jego wychowanek tak jakby?
Nie było.
To oglądaj dalej, musisz go zobaczyć.
Muszę to zobaczyć. Stary, tam jest moja ulubiony tekst, to jest trenowałem tak mocno, że wyłysiałem. No.
Muszę zobaczyć ten odcinek.
Ten serial w ogóle jest taką idea, to jest już parodia wszystkiego, co się zdarzyło.
No.
Jest jak dla mnie ideałem tego, jeśli chodzi o właśnie... To jest idealna odpowiedź na te wszystkie Avengersi i tak dalej. Na wszystkich superbohaterów. Jak dla mnie nie mogli trafić lepiej z tym serialem w erze właśnie Avengersów i popularności takich superbohaterów.
No jest niezły. Ja muszę zobaczyć jeden odcinek chociaż, bo podobno jest fajnie zanimowany. Jest?
Jedyne podoba, że jak on walczy z ludźmi i nie chce ich zabijać, to ich nie uderza pięścią, tylko ich kopie. To jest tak śmieszne.
Jego nogi nie są takie silne.
No właśnie nie wiem, bo on jest One Punch Man, więc walczy i zabija faktycznie ludzi pięściami, ale czasami ma tak, że walczy z jakimiś drabami i ta walka jest bardzo długa, więc ja widzę na przykład, że on raczej nie uderza ich pięścią, tylko kopie i mówię, aha, nie zabija, jeśli nie musi.
To fakt. No, cały czas nie spotkał nikogo, kogo nie zabiłby jednym ciosem pięści.
Ale w ogóle ten taki flashback właśnie, jak jeszcze miał włosy.
Tak, to były też historie. To też było w pierwszym odcinku?
Tak, i właśnie on mówi... That was how I've trained. I trained so hard that I became bald.
No
generalnie zrobiło mi dobrze pod kątem, ja niedawno jakieś anime, więc jak dla mnie to jest wszystko to, co sobie wyobrażałem, że będzie o anime, czyli będą, wiesz, walki takie ogromne, wiesz, skoki na 1000 metrów i niesamowita siła.
Reaction shoty, jak coś się zdarzy, że nagle wjeżdżają twarze.
Pamiętaj też, że ja nie oglądałem nigdy Dragon Balla, nie? Więc jak dla mnie, bo bałem się właśnie, że to będzie coś takiego. I to jest idealnie to, po czym się spodziewałem, że mógłby to być Dragon Ball.
Wiesz co, ale Dragon Ball nie jest pompatyczny, zwłaszcza pierwsze początki Dragon Balla są bardzo niepompatyczne. Wszystko jest z humorem, wszystko jest śmieszne. Każdy zły przeciwnik ma jakąś taką wadę, która jest zajebiście śmieszna. Na przykład boi się kobiet, albo... Nie wiem, to jest albo nie może sobie zmierzyć włosów, bo ma zajebistą fryzurę i zawsze jak zmierzysz mu włosy, to musi odbiec i wiesz, uczesać się. Dragon Ball jest spoko, ja ci polecam mangę.
No mi się z One Punch Manem, mi się tylko podoba motyw, że z meme zrobili z niego, ten taki, jest ta jego twarz, która mówi okej.
Okay. Mówi okej.
Zrobili meme właśnie i pewnie jakiś kolej, podejrzewam, że to jest sytuacja, w której... No jest tu meme już, nawet wrzucę tutaj, o co chodzi.
Wrzuć.
Jest sytuacja, on taki łysy stoi, jest sytuacja pewnie, gdzie koleś mówi, jaką ma super moc, czy coś takiego i jaki jest, wiesz, zły i zniszczy świat i jest kolej, jak on stoi i mówi, okej.
Okay. O Jezu. Dobra, ziom, Frog Fractions i zawijamy.
Krótko, Frog Fractions to jest gra przeglądarkowa, którą zaraz znajdę. I to jest gra, w którą kurwa trzeba zagrać. Ona znajduje godzinkę i jest zajebista.
A czy to jest oddzieleniu?
To jest, ona, to jest, tak, ona ma nauczyć nas na żabach. Celem tej gry było nauczyć ciebie ułamku.
Nie jest dźwięk, wyłączam. Zaraz odpalę.
Ona się ładuje. W tą grę trzeba zagrać i nie wiem, jak powiedzieć, żeby nie zaspoilować.
To nie mów. Zagramy w nią.
Bo ona się zaczyna jako taki point click defense, czyli lecą rzeczy i ty musisz zbierać muchy, jakby jesteś żabą. Mm. I z czasem rozwijasz się i dostajesz dodatkowe umiejętności.
Nie mów więcej, skoro to
tak się zaczyna. A potem jesteś w kosmosie.
Koniec spoilerów.
I już więcej nie powiem.
Nie mów.
Ale do kosmosu musicie dolecieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej grze. Bo ona w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. I to jest jedna z najciekawszych takich flashowych rzeczy, jakie widziałem.
Ej, zajebiście. Kojarzę jakąś taką grę, która była bardzo...
Ale to nie można powiedzieć o tym za dużo, bo ona się, ta gra się po prostu wymyka spod kontroli i to jest wszystko, co muszę powiedzieć. Czyli żeby docenić tą grę, musicie pograć w nią chociaż do tego momentu, gdzie ona się wymknie spod kontroli.
Też to obczaję. Zaraz będę obczajał przede wszystkim tego. AD&D.
Już nie ma AD&D. To był druga edycja. Faktycznie. Było tylko D&D.
Dobra, ziom, zabijamy w takim razie.
Nie, zawijamy. Dobrze wyszło w sumie, nie?
Tak. Dziękujemy wam za wszystkie rzeczy, które nam podesłaliście. Dziękujemy osobom, które do nas zadzwoniły na numer, który przypominam, brzmi... Jezus Maria, zgubiłem się. 793-535-413. Numer jest na stronie ibpodcast.blogspot.com, gdzie możecie nas skomentować dany odcinek. Możecie znaleźć go także na YouTubie, jeśli wolicie słuchać nas tam. Na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusza na Facebooku znajdziecie jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Koko Okoński, a na stronie konradokoński.com znajdziecie moje komiksy, które są fajne.
Dokładnie. Podsyłajcie nam swoje przemyślenia. Podoba mi się Bozia, która napisała o najdziwniejszej sytuacji w swoim życiu. Podeślijcie nam swoje najdziwniejsze sytuacje w życiu, jakie je mieliście. I my postaramy się jakąś sytuację swoją najdziwniejszą przygotować. Chociaż
ja muszę coś też wymyślić.
Być może podcast jest naszą najdziwniejszą sytuacją.
No właśnie, my tu dużo o takich rzeczy opowiadamy. Aha, jeśli ktoś z was zorganizował wspólne oglądanie Powrotu do Przyszłości, to ja też chętnie o tym przeczytam, ponieważ...
Ja przybijam piątkę.
Bo zajebiście się bawiłem na naszym. I to by było na tyle,
tylko
Mateusz.
Tylko twoja dziewczyna została.
No, na drugiej części dopiero.
No to już progres.
Jest tak.
Być może kiedyś oglądnie.
Mamy całe życie, Mateusz.
Całe życie się uczymy. Jesteśmy ludźmi. Jezu, albo fajnie.
Tak.
Mówili do was z Wrocławia.
Konrad Okoński. Dobra, mów teraz.
Mateusz Żarkowski, Rekin Owski.
I Konrad Okoński, nadzieja chrześcijańskiego hip-hopu. Teraz orientuję się, że powinienem napisać rapu. Ale trudno.
A i dowiedziałem się, co to znaczy rap ostatnio.
Co to jest rap?
Rhythmic Art Poetry?
Ma sens. A hip-hop?
To jest skrót. Hip-hop.
Hip-hop abbreviation. Hip.
A hip-hop, a hip to the...
O kurwa. hip-hop abbreviations. Nie ma. Dobra, dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem. Hej.
Yeah.